Epifaniczny tom trzeci, rozdział czwarty. Eliasz i Jehoram. Druga Kronik, rozdział 21, wersety od 1 do 20. Ameryka i Europa przedstawione w Księgach Królewskich i Kronik. Jehoszafat i Jehoram w drugiej Kronik, rozdziale 21. Sześciu synów Jehoszafata, złe postępowanie Jehorama wobec nich. Dalsze złe postępowanie Jehorama, odpowiedzialna przyczyna, relacje Edomu z Jehoramem, relacje Libny z Jehoramem, największy grzech Jehorama, list Eliasza, jego zapowiedzi, zapowiedzi i ich wypełnienie się, tekst listu Eliasza, pytania berańskie. W pierwszym rozdziale zwróciliśmy uwagę na fakt, że w drugiej królewskiej oraz drugiej kronik królowie Judy, którzy stykają się z królami Izraela, jeśli Eliasz lub Elizeusz biorą udział w takich kontaktach, przedstawiają Amerykę z punktu widzenia pewnego rodzaju polityki, natomiast królowie Izraela, Europę z punktu widzenia pewnego rodzaju polityki. I tak, chociaż w pierwszej królewskiej rozdziale 22 wersetach od 4 do 40 Jehoszafat jest typem Wielkiej Brytanii jako arystokracji, w pierwszej królewskiej rozdziale 22 wersetach od 41 do 53 oraz drugiej królewskiej rozdziale pierwszym wersecie 17. Rozdziale trzecim wersetach od 6 do 27 Jehoszafat przedstawia Amerykę z punktu widzenia podtrzymywania polityki wolności zgodnie z prawem, równości przed prawem, doktryny Monroe oraz życzliwej pomocy dla sprzymierzonej Europy. Natomiast Achazjasz z Izraela jest typem Europy składającej się z różnych krajów, działających mniej lub bardziej niezależnie od siebie. A Jehoram z Izraela reprezentuje Europę sprzymierzoną w porozumieniu mocarstw. Na podstawie faktu, że w drugiej królewskiej i drugiej kronik Juda reprezentuje Amerykę, a Izrael – Europę, gdy Eliasz ma do czynienia z którymś z nich i gdy Elizeusz ma do czynienia z obydwoma, związki Elizeusza z samym Izraelem, bez udziału Judy w tym obrazie, przedstawiają zwolenników towarzystwa utrzymujących związki z chrześcijaństwem, amerykańskim lub europejskim, zależnie od kontekstu, wyciągamy wniosek, że tak jak Bóg bardziej faworyzował Judę od Izraela z powodu większej lojalności Judy wobec niego, tak Bóg bardziej faworyzuje Amerykę niż Europę. Ponieważ Ameryka bardziej wyznaje i praktykuje polityczne zasady podobające się Bogu niż Europa. Polityczne zasady przedstawione w Deklaracji Niepodległości oraz w Konstytucji Stanów Zjednoczonych poza boskim natchnieniem są najbardziej zbliżone do boskich ideałów zasad rządzenia dla rodziny ludzkiej zorganizowanej w narody. W istocie rzeczy, poza Konstytucją, jakiej Bóg przez Mojżesza udzielił Izraelowi, zasady rządu Stanów Zjednoczonych są najwspanialszymi i najlepszymi, jakie kiedykolwiek wyznawał jakikolwiek naród. Ponieważ na ogół Ameryka jest wierna tym zasadom, jest ona ulubieńcem Boga wśród współczesnych narodów. Jej cała historia potwierdza, że spoczywała na niej boska łaska. Biblia mówi nawet o Ameryce jako znajdującej się w cieniu, pod ochroną boskich skrzydeł, Izajasza rozdział 18 werset 1. Powodem, dla którego uważamy, że Jehoszafat w pierwszej królewskiej rozdziale 22 wersetach od 41 do 53 oraz drugiej królewskiej rozdziale pierwszym wersecie 17. Rozdziale trzecim wersetach od 6 do 27, a także Jehoram w drugiej kronik rozdziale 21 są typami jest to, iż są oni przedstawieni w związku z Eliaszem i Elizeuszem, dwoma niewątpliwymi typami. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że Eliasz przedstawia wierny Kościół, zarówno na podstawie bezpośrednich słów Jezusa, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 14, jak i na podstawie utożsamiania przez niego jako typu i antytypu Izabeli, prześladowczyni Eliasza, z Kościołem rzymskokatolickim, prześladowcą wiernego Kościoła. Objawienie rozdział 2 wersety od 20 do 23. W poprzednim rozdziale wykazaliśmy również, że Elizeusz jest typem tej części wielkiej kompanii, która trzyma się towarzystwa. Te typiczne osoby, działające wobec Jehoszafata i Jehorama, w tych czynach są zatem typiczne, tak więc Jehoszafat i Jehoram, powiązani z tymi typicznymi czynami, musieli brać w nich typiczny udział. Ponieważ wypełniła się już druga królewska rozdział trzeci, co wykażemy później, na podstawie wypełnionych faktów możemy zauważyć, że w rozdziale tym Jehoszafat przedstawia Amerykę, Jehoram z Izraela, sprzymierzoną Europę, Edom, konserwatywny świat pracy, Moab, państwa centralne, Elizeusz, zwolenników towarzystwa, wojna między typicznymi państwami, wojnę światową, rozpacz przeciwników Moabu, rozpacz sprzymierzonych, szczególnie w pierwszej połowie roku 1918, prorokowanie przez Elizeusza o zwycięstwie nad Moabem, przepowiadanie przez zwolenników towarzystwa, szczególnie w czasie konwencji w Brooklynie podczas Wielkanocy roku 1918, zwycięstwa państw sprzymierzonych nad państwami centralnymi. Odnośne fakty potwierdziły, że w tych wydarzeniach Jehoszafat przedstawia Stany Zjednoczone jako życzliwie i niesamolubnie pomagające państwom sprzymierzonym przeciwko państwom centralnym. Na podstawie tych faktów rozumiemy, że królowie Judy związani z Eliaszem i Elizeuszem z różnych punktów widzenia są typem Ameryki. Druga Kronik rozdział 21 wersety od 12 do 15 przedstawia fakt wysłania przez Eliasza listu do Jehorama z Judy oraz sam list. Ponieważ Eliasz jest osobą typiczną, rozumiemy, że typiczny jest i list, a także Jehoram. Zgodnie z powyżej przedstawionymi zasadami jest on typem amerykańskiego rządu, jednak pod innym względem niż Jehoszafat. Na podstawie tego listu wnioskujemy również, że czynione są typiczne aluzje do Achaba i jego synów. Na podstawie ich związków z Izabelą rozumiemy, że także i oni muszą być typiczni. Zobacz rozdział pierwszy, Eliasz, typ i antytyp, na temat Achaba i Ben-Hadada, i tym podobne. W oparciu o wcześniej wspomniany powód także Asa i Jehoszafat muszą być uznani za typy. Jak już wykazaliśmy we wspomnianych powyżej artykułach, Achab jest typem autokratycznej Europy, Achazjasz, Europy niezależnej jako narody, a Jehoram z Izraela, Europy sprzymierzonej. Achab, Achazjasz i Jehoram panowali w Izraelu, natomiast Asa, Jehoszafat, Jehoram i Achazjasz rządzili w Judzie. Po stwierdzeniu, że wyżej wspomniani trzej królowie Izraela kolejno reprezentują autokratyczną Europę, Europę niezależną jako narody oraz Europę sprzymierzoną, stosownym byłoby podanie typicznego znaczenia Asy, Jehoszafata oraz Jehorama z Judy. Rozumiemy, że Asa reprezentuje Amerykę w stanie izolacji od sojuszy i stowarzyszeń z Europą, Amerykę opowiadającą się za wolnością zgodnie z prawem i równością przed prawem oraz za doktryną Monroe, przy czym Ameryka Łacińska z tego punktu widzenia jest antytypem Benjamina, towarzysza Judy, że Jehoszafat przedstawia Amerykę opowiadającą się za wolnością zgodnie z prawem i równością przed prawem oraz za doktryną Monroe w pełnym życzliwości stowarzyszeniu z Europą począwszy od roku 1861, oraz że Jehoram reprezentuje Amerykę reakcyjną, w złagodzonej formie naśladującą politykę Europy, autokratycznej, narodowo niezależnej i sprzymierzonej. Achazjasz z Judy przedstawia Amerykę autokratyczną, uprawiającą w stosunku do Europy politykę skupioną na sobie i chętną do współpracy. Aspekt Ameryki Asy obejmuje okres od początku rewolucji aż do wojny domowej. Od wojny domowej aż do czasu tuż przed rozejmem z 11 listopada 1918 roku przeważała polityka Jehoszafata, a z czasu tuż przed rozejmem na pierwszy plan wysunęła się w Ameryce polityka Jehorama, która dobiegła końca wraz z administracją Hoovera. Lecz tak jak Jehoram był współregentem swego ojca, zobacz rozdział drugi niniejszego tomu, przez około 7 lat, tak polityka Jehorama zaczęła działać, gdy jeszcze dominowała polityka Jehoszafata, to jest w czasie administracji Clevelanda. W roku 1894 po raz pierwszy rozpoczęły się tutaj agitacje, by Ameryka przyłączyła się do Europy w pokojowej organizacji, która za czasów administracji McKinleya powstała na Konferencji Narodów w Hadze w roku 1899 i która funkcjonowała jako haski Trybunał Arbitrażowy Sporów Międzynarodowych. Ten duch mieszania się w sprawy europejskie nabrał tempa za czasów administracji Roosevelta, Tafta i Wilsona, aż w końcu, tuż przed rozejmem, stał się on dominującą polityką Ameryki wobec Europy. Wyraźnie można to zauważyć we wciąganiu Ameryki różnymi sposobami w sprawy europejskie przez Wilsona. Chociaż jego najbardziej krańcowe strategie nie zostały zrealizowane, nie ulega wątpliwości, że Ameryka została przez niego bardzo wciągnięta, a od jego drugiej administracji nadal jest wciągana w sprawy Europy i, co mówimy z przykrością, mniej lub bardziej w ducha Europy. Powyżej przytoczyliśmy w krótkości ogólne tło typu i antytypu niektórych królów Izraela i Judy. Pragniemy obecnie przejść do typicznych szczegółów, przedstawionych w drugiej kronik rozdziale 21 wersetach od 1 do 20 i przyjrzeć się ich antytypom. W pierwszym wersecie przedstawiona jest śmierć Jehoszafata. Jego śmierć nie przedstawia myśli, że przestały istnieć równość przed prawem i wolność zgodna z prawem, doktryna Monroe i życzliwa interwencja w sprawy Europy. Oznacza to raczej, że rzeczy te przestały być dominujące w polityce Ameryki. Objęcie tronu przez Jehorama, werset pierwszy, reprezentuje reakcyjną Amerykę samolubnie i niemądrze wtrącającą się w sprawy Europy i w złagodzonej formie naśladującą europejską politykę, aż w końcu stała się ona dominującą strategią Ameryki wobec Europy. Dawid, werset pierwszy, także i tutaj reprezentuje klasę Chrystusa, a miasto Dawida to Kościół jako rząd religijny. Pogrzeby i pochówki mają na celu oddanie czci zmarłym. Pogrzebanie Jehoszafata w mieście Dawida przedstawia zatem fakt, że choć polityka Jehoszafata przestała być dominującą polityką Ameryki, została ona uczczona przez prawdziwy Kościół jako oznaczająca politykę, którą, ogólnie mówiąc, embrionalny Kościół może zaakceptować dla prowadzenia ludzkich spraw pod przekleństwem. To, że Jehoszafat zasnął i został pogrzebany z ojcami, werset pierwszy, jest typem faktu, że taka polityka jest uznawana przez tych, których przykładem jest antytypiczny Asa, i tym podobne. Werset drugi wymienia sześciu braci Jehorama, synów Jehoszafata. Jak można zauważyć, dwóch z nich nosiło to samo imię, Azariasz. Przypominamy sobie również, że Maria, matka naszego Pana, Miała siostrę o imieniu Maria, Jana rozdział 19 werset 25. Na podstawie tych faktów zauważamy, że w przeciwieństwie do zwyczajów chrześcijan Hebrajczycy niekiedy dawali dwojgu dzieciom w rodzinie to samo imię. Jak można również zauważyć, werset drugi nazywa Jehoszafata królem Izraela, podczas gdy był on królem Judy, a w czasie panowania Jehoszafata w Judzie tron Izraela zajmowali Achab, Achazjasz i Jehoram. Jak zatem może on być nazwany królem Izraela? Odpowiadamy, że w znaczeniu przystosowanym, ponieważ w czasie swych sojuszy z Achabem i Jehoramem miał on w Izraelu większą władzę niż wyżej wymieniani królowie Izraela. A dlaczego ten szczególny tytuł jest mu nadany w tym wersecie? Jesteśmy zdania, że stało się tak po to, by wskazać na antytyp, że w aspekcie Ameryki Jehoszafata miał nadejść taki czas, w którym Ameryka miała mieć w Europie większy wpływ niż same rządy europejskie. Rozpoczęło się to tuż przed przystąpieniem Ameryki do wojny światowej i trwało aż do rozejmu. By pozyskać Amerykę do wojny po swojej stronie, sprzymierzeni zrobiliby niemal wszystko, co ona chciała. A gdy Ameryka przystąpiła do wojny, jej słowo miało większe znaczenie dla sprzymierzonych i państw centralnych niż słowo wszystkich pozostałych. To właśnie ten fakt uczynił aspekt Ameryki Jehoszafata symbolicznym królem, potężnym władcą, w Europie, co jest antytypem nazwania Jehoszafata królem Izraela. Kogo reprezentuje sześciu braci Jehorama? Werset drugi. Odpowiadamy, sześć językowych grup europejskich sojuszników. W Europie jest tylko 10 grup językowych: grecka, turecka, słowiańska, węgierska, skandynawska, angielska, hiszpańska, francuska, niemiecka i włoska. O tych 10 grupach językowych proroczo mówi się jako o 10 symbolicznych mężach w 8 rozdziale Zachariasza w wersecie 23. 10 mężów ze wszystkich języków narodów europejskich odważy się i uchwyci się rąbka szaty jednego Żyda, mówiąc. Rozumiemy, że proroctwo to zaczęło się wypełniać, gdy na Berlińskim Kongresie Narodów w roku 1878 wszystkie narody europejskie zaakceptowały politykę i prawa odnośnie Palestyny, wysuwane przez Disraeliego, chrześcijańskiego Żyda i premiera Brytanii, proroctwo to w dalszym ciągu wypełnia się od tego czasu. W tej konferencji wzięło udział ponad 20 państw, lecz wszystkie one należały do 10 wyżej wspomnianych grup językowych. Dlatego rozumiemy, że wyrażenie 10 mężów ze wszystkich języków narodów europejskich oznacza 10 grup narodów Europy z punktu widzenia używanego języka. Po stronie aliantów było tylko 6 językowych grup Europejczyków: angielska, hiszpańska, Portugalia jako sojusznik Brytanii, francuska, Francja i Belgia, włoska, grecka i słowiańska, Rosja, Rumunia, Serbia i Czarnogóra. Rozumiemy, że 6 braci Jehorama reprezentuje tych 6 grup językowych. W aspekcie Jehoszafata Ameryka mogła być nazwana ich ojcem, ponieważ w tym aspekcie Ameryka ojcowała, opiekowała się, częściowo zaspokajała potrzeby i udzielała poparcia tym 6 sprzymierzonym grupom językowym. Ze smutkiem stwierdzamy jednak, że w aspekcie Jehorama odgrywa ona rolę, niewątpliwie nieświadomie, samolubnego i szkodliwego brata, a nie pomocnego ojca. Werset trzeci podaje więcej szczegółów na temat tego, co Ameryka uczyniła wobec europejskich sojuszników jako antytypiczny Jehoszafat. W symbolach Biblii złoto reprezentuje to, co boskie, srebro, prawdę, drogocenne rzeczy, cechy będące w harmonii z boską prawdą, Pierwszy Koryntów rozdział 3 wersety od 11 do 15. Boskie prawdy na temat stosunków międzynarodowych, jakie Ameryka dała sojusznikom, są pokazane w złocie i srebrze, jakie Jehoszafat dał swoim 6 synom, prawdy takie jak międzynarodowa sprawiedliwość, zaufanie, przyjaźń i życzliwość, w przeciwieństwie do niesprawiedliwości, podejrzliwości, wrogości i rywalizacji, które cechowały stosunki międzynarodowe Europy. Dobre cechy, jakie sojusznicy nabyli w wyniku tych prawd, są natomiast reprezentowane w klejnotach, jakie Jehoszafat dał swoim 6 synom. Na przykład, to naleganie przez Amerykę skłoniło Brytanię do okazania pokory i zaufania wobec Francji, niezbędnych do zaakceptowania francuskiego feldmarszałka jako głównodowodzącego armii sprzymierzonych, a wszystkich aliantów skłoniło do okazywania swym wrogom większej miary ludzkiej uprzejmości w miejsce nieprzejednania. Warowne miasta, werset 3, wydają się być typem rządowych władz używanych przez aliantów w Ameryce. Na przykład, aliantom pozwolono zakładać w Ameryce punkty rekrutacyjne, co jest rządowym przywilejem, jaki nigdy wcześniej nie został przyznany przez Amerykę obcemu narodowi. Różne komisje aliantów, zakupów, propagandowe i tym podobne, również oficjalnie stacjonowały w Ameryce i były przez nią uznawane. Wydają się one być antytypem warownych miast, władz rządowych używanych w Ameryce przez państwa sprzymierzone, sankcjonowanych przez Amerykę. Nie przekazanie królestwa któremuś z 6 braci, lecz Jehoramowi, jest typem faktu, że Ameryka nie powierzyła swej głównej strategii wszystkim lub któremuś z europejskich narodów sprzymierzonych, lecz zachowała dla siebie, i to w sposób różniący się od tego, jaki był pokazany przez Jehoszafata. Werset 4. Objęcie władzy królewskiej przez antytypicznego Jehorama, to jest dominacja polityki, reakcjonizmu, pokazanej w typie przez Jehorama, nastąpiło wraz z wysunięciem 14 punktów prezydenta Wilsona oraz popieraniem przez niego Ligi Narodów, co natychmiast usiłował on narzucić mniej lub bardziej niechętnej Europie. Hasła tych 14 punktów w zasadzie były dobre, lecz były one zbyt idealistyczne dla politycznych standardów, przygotowania i sytuacji Europy. W wyniku mniej lub bardziej dwulicowych twierdzeń co do opowiadania się po stronie demokracji sprzymierzeni częściowo przygotowali drogę prezydentowi Wilsonowi, który przyjmował ich zapewnienia o demokracji jako w pełni uczciwe, do sformułowania i usiłowania narzucenia niechętnej Europie 14 punktów oraz Ligi Narodów. Jego 14 punktów oraz będące ich wynikiem jego ideały na temat Ligi Narodów, teorie, miecz z wersetu 4, opierały się na założeniu, że idealne instytucje demokracji, tak dobrze działające w poszczególnych stanach Ameryki oraz w Stanach Zjednoczonych jako całości, są dostosowane indywidualnie do wszystkich narodów, a zbiorowo, do Ligi Narodów. Były to bardzo poważne i kosztowne błędy, nie tylko sprzeczne z rozumem i faktami, lecz także z Pismem Świętym. Bóg, który dla każdego narodu postanowił, Rzymian rozdział 13 wersety od 1 do 7, taki rodzaj rządu, jaki jest najlepiej dostosowany do jego standardów politycznych, rozwoju i stanu, mądrze postanowił, by nie wszystkie narody, indywidualnie czy zbiorowo, posiadały tak wysoce rozwiniętą formę rządu, jaką posiada Ameryka w swych poszczególnych stanach i jako całość, to jest jako Stany Zjednoczone, ponieważ dla zacofanych narodów takie demokratyczne instytucje byłyby zgubne. Dlatego postanowił, by niektóre narody z powodu swego krańcowego zacofania w standardach politycznych, rozwoju i stanie posiadały monarchię absolutną jako swą formę rządu, jaką miały Rosja, Turcja, i tak dalej, by niektóre narody z powodu nie tak wielkiego zacofania pod tymi względami posiadały monarchię ograniczoną, jaką miały Niemcy, Austria, i tym podobne, by inne narody, dość postępowe w swych standardach politycznych, rozwoju i stanie, miały na wpół demokratyczny rząd, jaki mają Brytania, Japonia, i tak dalej, by narody bardziej postępowe pod tymi względami posiadały niemal czystą demokrację, jaką posiadają Francja, Szwajcaria, i tym podobne, oraz by narody najbardziej postępowe pod tymi względami cieszyły się czystą demokracją, jaką posiada Ameryka. Z punktu widzenia boskiego rozporządzenia, zarządzenia, w tej sprawie jest zatem właściwe, by, jeśli zawiedzie perswazja moralna, naród, który z powodu obecnie znacznie bardziej rozwiniętego stanu przerósł formę rządu, niegdyś dobrze do niego dostosowaną, wszczął rewolucję przeciwko tej formie rządów, którą przerósł. Tak więc nasi praojcowie nie tylko przed człowiekiem, lecz także przed Bogiem mieli prawo wszcząć rewolucję przeciwko Brytanii i ustanowić tutaj rząd ludu, dla ludu i przez lud. Zarówno z boskiego, jak i ludzkiego punktu widzenia prawdziwą jest zasada, że rządy czerpią swe władze na podstawie przyzwolenia rządzonych, ponieważ naród to wzajemne polityczne połączenie wielu pokrewnych ludzi dla wspólnych interesów politycznych. Bóg postanowił zatem, by ci, którzy zgadzają się na monarchię absolutną, mieli ją, by ci, którzy zgadzają się na monarchię ograniczoną, mieli ją, by ci, którzy zgadzają się na połowiczną demokrację, mieli ją, by ci, którzy zgadzają się na niemal czystą demokrację, mieli ją, oraz by ci, którzy zgadzają się na czystą demokrację, mieli ją. Ktokolwiek próbuje ignorować to bardzo mądre zarządzenie wszechmocnego odnośnie rządu, w stopniu proporcjonalnym do swego wpływu pod tym względem ściąga na siebie nie tylko winę, lecz także złe konsekwencje, dotykające jego samego oraz innych. Nie ulega wątpliwości, że zastosowanie 14 punktów wobec wszystkich narodów czy nawet wobec wszystkich narodów europejskich w poważnym stopniu naruszyło to boskie rozporządzenie. Nie ulega także wątpliwości, że idea Ligi Narodów, a nie jedynie forma, jaką przybrała Liga Narodów, uderza w to boskie rozporządzenie. Dlatego jedno i drugie jest godne potępienia jako przeciwne Pismu Świętemu, rozumowi i faktom. Chociaż to prezydent Wilson był ojcem 14 punktów oraz idei Ligi Narodów, pod tymi dwoma względami niewątpliwie był popierany przez ogromną większość Amerykanów. Nikt nie zaprzeczy, że Ameryka jako naród podtrzymywała go w jego teoriach odnośnie tych kwestii przed zwołaniem konferencji pokojowej. Nikt też nie zaprzeczy, że opowiadanie się przez niego za tymi teoriami w Europie, z lekceważeniem europejskich warunków w kwestii rządzenia oraz wbrew poglądom europejskich mężów stanu, a także popularna aprobata Europy dla niektórych z jego politycznych doktryn w tych tematach, również spotykała się z aprobatą większości Amerykanów. Bunt tych drugich przeciwko traktatowi pokojowemu oraz tej Lidze Narodów, wywołany przez skrętactwo Europy, nie zmienia faktu, że Amerykanie powszechnie zalecali światu 14 punktów oraz jakąś Ligę Narodów. Takie zalecanie z wielu punktów widzenia przyniosło Europie zgubne skutki. W większości europejskich krajów uczyniło ono masy bardzo niezadowolonymi ze swych form rządu, prowadząc do częstego i powszechnego obalania wszystkich europejskich ministerstw oraz do częstych i nieskutecznych rewolucji i eksperymentów rządowych, niedostosowanych do potrzeb i warunków Europy. Warunki te w niektórych krajach pośrednio doprowadziły do dyktatur. Takie rekomendacje pośrednio zrodziły Ligę Narodów, która, jeśli posiada jakąś władzę, zwykle jest pełna intryg i częściowo ponosi winy za niestabilny stan Europy, co jakiś czas rozdzierając swe członkowskie narody. W bardzo dużym stopniu ostudziła ona też przyjaźń Ameryki wobec Europy. To orędownictwo bezpośrednio i pośrednio doprowadziło do takiego niepokoju, niezadowolenia, nieufności, niemożliwych do zaspokojenia aspiracji, tarć i napięcia, że powoli zabija to europejskie narody. Chaos panujący obecnie w Europie częściowo jest więc wynikiem tego orędownictwa. Większość Amerykanów, popierających te dwie rzeczy, które są reakcyjne w stosunku do zasad i polityki Ameryki, na przykład w stosunku do zasady zgody rządzonych oraz polityki naszej narodowej izolacji, jest więc odpowiedzialna za wykrwawianie się Europy na śmierć na tyle, na ile ich postępowanie w tej sprawie przyczynia się do takiego rezultatu. Zabicie przez Jehorama swoich 6 braci i niektórych książąt Izraela, nie Judy, mieczem jest typem sprowadzenia przez reakcyjną Amerykę, przy pomocy teorii 14 punktów oraz Ligi Narodów, wyżej wspomnianych zgubnych skutków na sprzymierzonych, składających się z 6 grup językowych, oraz na inne narody europejskie, antytypicznych książąt Izraela z wersetu 4, na przykład Hiszpanię, Holandię, i tym podobne. Werset 5, jeśli w wieku Jehorama w czasie obejmowania tronu Judy oraz w chwili jego śmierci, a także w długości jego koregencji przez 7 lat oraz jego samodzielnego panowania przez 8 lat jest cokolwiek typicznego, nie jest to znane autorowi, chociaż panowania te są typem tego, co zostało podane powyżej. Werset 6. Ten werset oraz werset 12 dowodzą, że Jehoram porzucił przykład swego dziadka Asy oraz swego ojca Jehoszafata, którzy nie chodzili drogami achabowych królów Izraela. Główne formy zła domu Achaba w Achabie i Achazjaszu były następujące: kult Baala, wyzyskiwanie i uciskanie zwykłych ludzi w interesie królów, arystokracji i pogańskiego kapłaństwa, zabronione przez Boga małżeństwo Achaba oraz uległość wobec pogańskiej Izebeli. Prześladowanie przez niego prawdziwej religii oraz jej rzeczników za namową jego żony oraz stanie na straży imperializmu i rywalizującego nacjonalizmu ze związanym z tym złem. W tych formach zła Jehoram z Izraela nie naśladował swego ojca i brata, Druga Królewska rozdział 3 werset 2, ale kroczył śladami niektórych ich złych czynów. Oddawał cześć dwom złotym cielcom, które wystawił Jeroboam, Druga Królewska rozdział 3 werset 3, Pierwsza Królewska rozdział 12 wersety od 28 do 33. Dowiadujemy się, że Jehoram z Judy chodził śladami zła tych wszystkich trzech królów Izraela, werset 6. Czynił to jednak w bardziej złagodzonych formach niż dom Achaba. Pod tym względem był on typem reakcyjnej Ameryki, tak jak Achab, Achazjasz i Jehoram z Izraela, są w tych sprawach typem Europy z powyżej wspomnianych 3 punktów widzenia. Jak już wyjaśnialiśmy, czczenie Baala, Pana, to jest szatana, przedstawia służenie, świadome lub nieświadome propagowanie interesów, szatanowi przez naśladowanie go w sięganiu po władzę i sprawowaniu jej nad innymi, to jest uzurpacyjną autokrację. Europa jako całość, antytypiczny Achab, oraz w swych niezależnych państwach, antytypiczny Achazjasz, niezliczoną ilość razy była oczywiście winna uzurpacyjnej autokracji. Z tych dwóch punktów widzenia Europa wyzyskiwała i uciskała też zwykłych ludzi w interesie królów, arystokracji i spoganizowanego kapłaństwa, ponieważ kapłaństwo grecko i rzymskokatolickie to pogańskie sfałszowanie prawdziwego kapłaństwa. Z tych dwóch punktów widzenia miała również miejsce w Europie zabroniona przez Boga unia Kościoła i państwa, której towarzyszyło zabronione przez Boga podporządkowanie państwa Kościołowi. Z tych dwóch punktów widzenia na żądanie Kościoła Europa prześladowała też prawdę, wiernych rzeczników Pana oraz ich zwolenników. Z obydwu punktów widzenia Europa okazała się też winna imperializmu, rywalizującego nacjonalizmu oraz wszelkiego rodzaju nadużyć wypływających z tych form zła, takich jak wojny, niesprawiedliwe zabory, obłudna dyplomacja, finansowe rozboje, taktyki psa ogrodnika, zazdrosna i nieuczciwa rywalizacja, podboje, uciskanie pokonanych, zemsta i tym podobne. Oddawanie czci dwom złotym cielcom Jeroboama jest typem poddania się przez Europę sekciarstwu i klerykalizmowi, opartym na dwóch rodzajach rzekomo boskich, złotych, zasad, bożkach wyznaniowych, z wszelkimi rodzajami nadużyć wypływającymi z takiego zła, wojnami, niesprawiedliwymi zaborami, obłudną dyplomacją, finansowym rozbojem, taktykami psa ogrodnika, pobudzanym zazdrością matactwem, podbojem, uciskaniem pokonanych, zemstą, i tym podobne. Są to główne grzechy Europy z trzech punktów widzenia, pokazane w typie przez trzech królów z dynastii Achaba. Nie powinniśmy sądzić, że reakcjonizm w Ameryce kiedykolwiek pokazał czy kiedykolwiek pokaże krańcowe przejawy nadużyć w powyżej zarysowanych szczegółach złego postępowania Europy. Jehoram z Judy nigdy nie doszedł bowiem do krańcowości domu Achaba, podobnie reakcyjna Ameryka, jego antytyp, nie dojdzie do krańcowości Europy, antytypu domu Achaba. Pod tymi względami pojawiają się jednak pewne formy zła. W niektórych dekretach Roosevelta i Tafta widoczna była wyraźna autokracja, przeciwko której, jako niepodobnej do stylu Ameryki, wielu podnosiło swój głos w tamtym czasie. Pod wieloma względami szczególnie autokratyczny okazał się jednak Wilson. Nawet jego najlepsi przyjaciele ubolewali nad faktem, że żył on w oderwaniu od innych, że nie przyjmował żadnych sugestii i że często nie chciał nawet ich rozważyć, lecz w sposób nieznoszący sprzeciwu dążył do realizacji swej własnej woli. Ten sam posmak miała jego często zniewalająca presja na kongres, równorzędny dział aparatu naszej władzy. Autokratyczne było jego lekceważące i dyktatorskie postępowanie w stosunku do Senatu w związku z Ligą Narodów i Traktatem Pokojowym. Jednym z głównych powodów druzgocącej porażki jego partii w wyborach była jego autokracja. Nieco autokratyczne były niektóre z dekretów uprzejmego Hardinga i Hoovera. Na przykład usunięcie przez nich niezgodnie z zasadami służby cywilnej znacznej liczby pracowników demokratycznego rządu dla dobra służby jest przejawem tej samej choroby. Taka autokracja jest antytypicznym czczeniem Baala. Nie ulega wątpliwości, że reakcyjna Ameryka faworyzuje wielkich polityków, wielki biznes i kościelnictwo, w kwestii opodatkowania, i tym podobne, ze stratą dla zwykłych ludzi i ubogich, co w duchu jest pokrewne, chociaż nie aż tak poważne, wyzyskiwaniu i uciskaniu przez Europę biednych i zwykłych ludzi w interesie królów, arystokracji i kleru. W czasie wojny światowej chrześcijańscy obiektorzy, Osoby odmawiające odbycia służby wojskowej ze względu na przekonania, przepis tłumacza, często byli więzieni i torturowani, co dla wielu z nich skończyło się śmiercią. Miało to na celu zmusić ich, wbrew ich religijnym przekonaniom, do podjęcia służby w postaci walki, od której prawo wyraźnie ich zwalniało. Postępowano tak z wieloma mennonitami, baptystami dnia siódmego, adwentystami dnia siódmego, badaczami Biblii, i tym podobne. Kler z reguły kierował siłę swego wpływu przeciwko tym sumiennym chrześcijanom, co czynił przez orędowanie za wojną i potępianiem wszystkich tych, którzy sprzeciwiali się służbie w postaci walki, przez co zachęcał do złego postępowania tych, którzy torturowali i posyłali do więzień tych pobożnych ludzi. Pod tym względem kler częściowo działał w duchu papiestwa, jako podżegacz i zwolennik prześladowań, natomiast ci urzędnicy, którzy zlecali więzienie i tortury, działali w duchu europejskich urzędników, którzy więzili, torturowali i uśmiercali świętych. Nie ulega wątpliwości, że po wojnie z Hiszpanią Ameryka w złagodzonej formie naśladuje imperializm Europy, co tłumaczy fakt, że Ameryka, kraj wolnych ludzi, teraz ma posiadłości. Nie ulega także wątpliwości, że Wilson wciągnął Amerykę w europejską rywalizację narodową, co jeszcze i teraz pobudza Amerykę do mniejszego lub większego zajmowania stanowisk w różnych europejskich kwestiach razem ze sprzymierzonymi, nawet gdy nie pochwala ona ich krańcowych i skrajnych środków przeciwko pokonanym wrogom. Cieszy nas jednak to, że próbuje ona łagodzić ich srogość. Praktyczna współpraca między mężami stanu i politykami z jednej strony oraz katolickim klerem z drugiej, rozpoczęta za czasów Clevelanda, mocno zaawansowana za czasów Roosevelta i Tafta, a doprowadzona do punktu kulminacyjnego za Wilsona, ma mocny posmak Unii Kościoła i Państwa i jest sprzeczna z Konstytucją Stanów Zjednoczonych. Reakcyjna Ameryka, antytypiczny Jehoram z Judy, w złagodzonej formie chodziła również drogami antytypicznego Jehorama z Izraela, sojuszniczej Europy, szczególnie w jej aspekcie sprzymierzonym, czego dowodzą wypełnione fakty z II Królewskiej rozdziału III. Współpraca Ameryki poprzez swych komisarzy pokojowych z sojusznikami w zawieraniu po wojnie różnych traktatów pokojowych uczyniła ją częściowo odpowiedzialną za te traktaty, pomimo faktu, że odrzuciła te traktaty i wynegocjowała nieco inne. Niemal zawsze angażowała swój wpływ po stronie żądań sojuszników, a przeciwko państwom centralnym, nawet jeśli nie pochwalała irytujących kroków sojuszników. To w większym lub mniejszym stopniu sprawiło, że uczestniczyła ona w rywalizacji Europy i współpracowała z sojusznikami w wielu ich niesprawiedliwych czynach w stosunku do pokonanych. Często protestowała ona przeciwko ich niesprawiedliwościom, lecz później przyjmowała je jako fakty dokonane i współdziałała z sojusznikami w przyjmowaniu ich jako dokonanych faktów, co można zauważyć w jej współpracy z nimi co do warunków powstałych w wyniku podziału wschodnich i zachodnich Niemiec, przy manipulacjach Francji. Tak długo, jak długo Ameryka będzie działać po stronie antytypicznego Jehorama z Izraela, tak długo będzie kroczyć jego drogami, drogami antytypicznego domu Wahaba, oraz uczestniczyć w jego duchu i winie. Lecz ktoś może zapytać, w jaki sposób Jehoram z Judy zaczął chodzić drogami domu Wahaba? Werset 6 mówi nam, że było to wynikiem faktu, że miał on córkę Achaba, Atalię, za żonę. Kiedykolwiek któryś z oficerów Napoleona postąpił niewłaściwie, ten natychmiast pytał, która kobieta była tego przyczyną? Chociaż był to niesprawiedliwy policzek dla każdej dobrej kobiety, której mąż lub przyjaciel popełnił błąd, uwaga ta w dużym stopniu jest stosowna w odniesieniu do złych kobiet. Zło popełnione przez mężczyzn nakłanianych do tego przez złe kobiety stanowi znaczną ilość zła popełnionego w historii. Izabel, Atalia, córka Achaba i żona Jehorama, Herodiada i Salome to znamienne przykłady złych kobiet, które nakłaniały swych mężów oraz innych do złego postępowania. Według wersetu 6 Atalia pobudzała Jehorama do chodzenia drogami swego ojca i brata. Wszystko to również jest typiczne. Rozumiemy, że Atalia, córka Achaba, jest typem kościoła rzymskokatolickiego w Ameryce. Zgodnie z zasadami Biblii rzymskokatolicki kościół w Ameryce może być nazwany córką antytypicznego Achaba, ponieważ jako narodowy kościół wyznania rzymskokatolickiego jest on córką, częścią, antytypicznej Izabeli, żony antytypicznego Achaba, dokładnie tak jak narodowe rozgałęzienia kościoła katolickiego pokazane są przez różnych synów Symeona. Podczas gdy Symeon został użyty jako typ rzymskokatolików oraz ich kościoła, co wykażemy przy innej okazji. Może być ona nazwana córką antytypicznego Achaba także dlatego, że jest wynikiem zabronionej przez Boga Unii Państwa i Kościoła w Europie, potomkiem antytypicznego Achaba i Izabel. Począwszy od Clevelanda, jeszcze bardziej od Roosevelta i Tafta. A najbardziej począwszy od administracji Wilsona Kościół katolicki w Ameryce był faworyzowany przez mężów stanu i polityków Ameryki. Wyrażenie rum, rzymskokatolicyzm i rebelia, użyte w przemówieniu przez pewnego ministra na przyjęciu wydanym dla pana Blaine'a w czasie jego kampanii przeciwko Clevelandowi, popchnęło katolików do głosowania na Clevelanda, co doprowadziło do wybrania go na urząd prezydencki. Od tego czasu politycy i mężowie stanu kłaniają się Kościołowi katolickiemu. Współpracują na wiele sposobów i wzajemnie rywalizują ze sobą w pozyskaniu jego łaski i poparcia. W zamian za takie przysługi i w oczekiwaniu na dalsze udziela on poparcia swym pomocnikom. Chociaż nie ma prawnej unii tego kościoła i Ameryki, istnieje praktyczne porozumienie między mężami stanu i politykami z jednej strony oraz kościołem rzymskokatolickim w Ameryce z drugiej strony, sprowadzające się do symbolicznego małżeństwa, co jest antytypem związku i współpracy Jehorama i Atalii. Lecz ktoś może zapytać, w jaki sposób Kościół rzymskokatolicki w Ameryce sprawił, że Ameryka stała się reakcyjna i naśladuje złe drogi Europy? Odpowiedź jest oczywista. Kościół rzymskokatolicki w duchu jest sprzeczny z amerykańskością, w duchu jest europejski w złym znaczeniu tego słowa, w najwyższym stopniu reakcyjny, autokratyczny, sekciarski i rywalizujący. To historia, doktryny, praktyki i organizacja Rzymu czynią Rzym nieamerykańskim. Oddycha on duchem reakcjonizmu, autokracji, sekciarstwa i rywalizacji, dlatego jego wyznawcy przesiąknięci są reakcjonizmem, autokracją, sekciarstwem i rywalizacją, a swym duchem nasycają innych. Rzym na wiele sposobów usiłuje zdobyć Amerykę. Naucza on swe dzieci doktryny o Unii Kościoła i Państwa, okazywania obłudnej oceny dla amerykańskich instytucji, głosowania na tych oraz za tym, co Kościół aprobuje, wprowadza na urzędy publiczne swych zaufanych ludzi, a na wszystkich strategicznych punktach działa przez swe zakony, kluby, i tym podobne, by pozyskać wyznawców i promować swą politykę, wchodzi w polityczne targi, wymusza uznanie ze strony urzędników publicznych oraz przysługi od nich, działa na rzecz obalenia wszelkiej opozycji, opanowuje agencje prasowe i informacyjne, zapewnia sobie finansowe wsparcie od władz cywilnych dla niektórych ze swych działań, zachęca do imigracji rzymskokatolików i dąży do opanowania instytucji edukacyjnych. Tymi sposobami wprowadził on do Ameryki ducha bardzo dalekiego od tego, za czym opowiadał się nasz kraj w czasie pierwszych 100 lat po deklaracji niepodległości. Wyżej wspomnianymi sposobami Rzym nasycił ogromne rzesze reakcjonizmem, autokracją, sekciarstwem, które chce zasiać w protestantyzmie, jako nieprzychylnym mu, oraz rywalizacją. Mając w rękach większość urzędów cywilnych i dominując nad swymi wyznawcami, którzy pełnią te urzędy, praktycznie połączył on Kościół i państwo. Nakłania on polityków i mężów stanu, by spełniali jego żądania. Oskarżamy zatem Kościół rzymskokatolicki w Ameryce, działający oczywiście zgodnie z rozkazami rzymskiego papieża, o to, że uczynił Amerykę reakcyjną, autokratyczną, sekciarską i rywalizującą. To właśnie ten duch, spłodzony, narodzony, wypielęgnowany i wyhodowany przez Rzym na duży i silny, sprawił, że Ameryka zeszła z prawych dróg polityki pokazanych przez sprawiedliwego Asę i Jehoszafata, a związała się i praktykuje politykę pokazaną w typie przez bezbożnego Jehorama, naśladującego drogi domu Achaba, do czego doprowadziła go Atalia, bezbożna córka bezbożnego Achaba i Izebel, bezbożna siostra bezbożnego Achazjasza i Jehorama z Izraela, bezbożna żona bezbożnego Jehorama z Judy oraz bezbożna morderczyni wszystkich z wyjątkiem jednego z jego i jej wnuków. Właśnie to jest powodem, dla którego ten zacny kraj ze swymi zacnymi instytucjami zszedł na złe drogi, sprzeczne z wyznawanymi przez niego ideałami. Werset 7. Bóg powstrzymał się od zniszczenia reakcyjnej Ameryki tylko dlatego, że wiele uznawanych przez Boga zasad wciąż działa w Ameryce, której zasady mogą być zaakceptowane przez antytypicznego Dawida, wiernych Boga, i które w dalszym ciągu dają im lepsze możliwości służenia Panu tutaj niż w jakimkolwiek innym kraju na ziemi, zgodnie z przymierzem Boga z nimi. Ona zostałaby już usunięta przez Pana zniszczyć dom, Amerykę, Dawida, gdyby nie przymierze Boga z klasą Dawida, że udzieli jej prawdy światła, oraz warunków, w których miała ona ją zachować aż do końca po wszystkie dni, swej służby, swej pracy w stosunku do kozła Azazela. Koniec wersetu 7 w dosłownym tłumaczeniu brzmi, że da mu światło i synom jego po wszystkie dni, przepis tłumacza. Jak uczy werset 7, przymierze Boga z nimi, by umożliwić im dokończenie ustanowionej dla nich pracy przez Boga, jest powodem powstrzymania przez niego gniewu wobec reakcyjnej Ameryki, jaki nastąpi w symbolicznym trzęsieniu ziemi. W ten sposób malutkie statko okazuje się tutaj być solą ziemi oraz czynnikiem powstrzymującym drugą część wielkiego ucisku w celu dokończenia swej pracy w stosunku do kozła Azazela, jego ostatniej ogólnej pracy na ziemi, tak jak pierwsza część ucisku, wojna światowa, była powstrzymywana w każdym odnośnym kraju, dopóki wszyscy wybrani nie zostali w tym kraju najpierw popieczętowani na swych czołach, objawienie rozdział 7 wersety od 1 do 3. Dotychczas omówiliśmy pierwszych 7 wersetów 2 kronik rozdziału 21. Kontynuujemy zatem nasze rozważania pozostałej części 2 kronik rozdziału 21 na temat Jehorama z Judy, rozpoczynając od wersetu 8. Wypełnione fakty 2 królewskiej rozdziału 3 dowodzą, że Edom reprezentuje konserwatywny świat pracy, jak wykażemy to później. Nie ulega wątpliwości, że w czasie wojny konserwatywny świat pracy w krajach sprzymierzonych i im towarzyszących udzielał im silnego poparcia przeciwko państwom centralnym. Przypominamy sobie, jak po porażce z roku 1918, wypełniając antytyp II Królewskiej rozdziału 3 wersetu 26, przez konferencję związkową, jaką państwa centralne zorganizowały w Sztokholmie, w Szwecji, przez pacyfistyczne i socjalistyczne teorie nieskutecznie usiłowały one osłabić niezłomność konserwatywnego świata pracy w popieraniu strony sprzymierzonych. Przejrzawszy ich plan, konserwatywny świat pracy, któremu w Ameryce przewodził pan Gompers, a w Brytanii pan MacDonald, razem z podobnie myślącymi i podobnie działającymi towarzyszami w innych krajach sprzymierzonych, skutecznie pokrzyżował jednak cel państw centralnych. Konserwatywny świat pracy nie tylko popierał stronę sprzymierzoną w czasie wojny, lecz czynił to w Ameryce przez niemal 4 lata po wojnie, co można zauważyć na podstawie działalności pana Gompersa, stojącego na jego czele. Postępowanie rządu amerykańskiego w lecie roku 1922 w związku ze strajkami amerykańskich sprzedawców kolejowych i górników, szczególnie w postaci uzyskania nakazu sądowego przeciwko nielegalnym działaniom związkowców w strajkach sprzedawców kolejowych oraz strajkach ich zwolenników, zmieniło postawę amerykańskiego konserwatywnego świata pracy w stosunku do Ameryki reakcyjnej z przyjaznej na wrogą. Ta zmiana postawy pokazana jest w Edomitach buntujących się przeciwko Jehoramowi, werset 8. Król Edomu w II Królewskiej rozdziale 3 wersetach od 9 do 12 jest typem konserwatywnego świata pracy jako przyjaznego i pomocnego dla sprzymierzonych i państw z nimi związanych. Natomiast król, którego wybrali w wyniku buntu, werset 8, przedstawia amerykański konserwatywny świat pracy jako opozycyjny wobec reakcyjnej Ameryki. Pamięć o oburzeniu amerykańskiego konserwatywnego świata pracy, szczególnie z powodu ubiegania się przez rząd o nakaz sądowy i jego uzyskania, co złamało ducha tego strajku, jest wciąż świeża w naszej pamięci. Tak jak wszystkie pozostałe prawdziwe antytypy, wyżej wymienione wydarzenia bardzo wyraźnie odpowiadają swemu obrazowi w wersecie 8. Ten symboliczny bunt z pewnością miał miejsce za jego, antytypicznego Jehorama, czasów, w których znajdowaliśmy się od roku 1918 do 1933. Werset 9 jest typem zachowania się amerykańskiego rządu w czasie tego strajku. Równoległy werset z II Królewskiej rozdziału 8 wersetu 21 dodaje dwa szczegóły, niewymienione w tym wersecie, które rzucają dodatkowe światło na antytyp. Dodaje on myśli, że, po pierwsze, Jehoram wyruszył do Sair oraz że, po drugie, lud uciekł do swoich namiotów. Zauważymy, że dodatki te poszerzają zakres antytypu. Sair znaczy małość, brak większego znaczenia i używany jest jako typ stosunkowo błahych działań, na które skarżono się w procesie o nakaz sądowy jako usprawiedliwienie wydania tego nakazu. Odmawiając przyjęcia redukcji płacy zaleconej przez Rządową Komisję do Spraw Związkowych, sprzedawcy rozpoczęli strajk. Strajk rozpoczęli także górnicy, nie będący w stanie porozumieć się z kierownictwem na temat płac, i tym podobne. Prezydent naszego narodu poprzez konferencję próbował mediować między odpowiednimi przywódcami kapitału i świata pracy, lecz jego wysiłki nie powiodły się z powodu nieprzejednanego stanowiska tych przywódców. Przez pewien czas wydarzenia i warunki bardzo sprzyjały zwycięstwu świata pracy nad reakcyjną polityką rządu i jego przedstawicieli edomici otoczyli go i dowódców wozów wojennych, lecz jak to się często dzieje w takich strajkach, strajkujący podjęli wiele nielegalnych działań, takich jak blokowanie przewozu poczty i artykułów pierwszej potrzeby, oraz dopuszczali się aktów przemocy. Zraziło to do świata pracy reakcyjnego prezydenta, urzędników jego gabinetu oraz innych wpływowych doradców, antytypicznych dowódców, rządowe komisje i departamenty, międzystanową komisję handlu, a także komisję do spraw związkowych, gabinet i tym podobne, antytypiczne wozy. Jehoram przypuszczający nocny atak powstał w nocy i uderzył na Edomitów, przedstawia skryte działanie antyzwiązkowych manewrów ze strony rządu. Nikt poza wewnętrznymi kręgami rządowymi nie śnił o tym, że prezydent, który z tak wielkimi pozorami bezstronności i ugodowości przez liczne konferencje usiłował prowadzić mediacje między walczącymi stronami, kazał swemu prokuratorowi generalnemu przygotować takie wnioski o nakazy, które w przypadku ich przyznania mogły zadać strajkowi tylko śmiertelny cios. Wystąpienie o nakaz z tak radykalnymi wnioskami, jakie ono zawierało, spadło jak grom z jasnego nieba. Co więcej, naturalnie uderzyło to antytypicznych edomitów, pracowników, którzy zostali oczywiście pokonani i uciekli z pola walki, poddając się warunkom kapitalistów, a lud uciekł do swoich namiotów. Druga Królewska, rozdział 8, werset 21. Werset 10 pokazuje rezultat tego historycznego epizodu. Judzie udało się uniknąć porażki z rąk Edomu, lecz od tej pory utraciła ona panowanie nad Edomem, by już nigdy go nie odzyskać. Podobnie w antytypie, konserwatywny amerykański świat pracy jest nieprzejednanym wrogiem rządowego reakcjonizmu. Nie było już można usłyszeć Gompersa i jego towarzyszy głośno opowiadających się za popieraniem naszego rządu, co on i oni tak skutecznie czynili od roku 1917 do 1922. Wprost przeciwnie, świat pracy stał się niezadowolony, opozycyjny, rozgoryczony i gotowy do uderzenia w rządowy reakcjonizm. Postawa ta nie zmieni się przed symbolicznym trzęsieniem ziemi. Wprost przeciwnie, konserwatywny świat pracy będzie nadal trwał w tej umysłowej postawie, podejmując stosowne działania, aż do symbolicznego trzęsienia ziemi, w którym jako antytypiczny Jehu rzuci przeciwko rządowi całą swą siłę. W ten sposób edomici wyzwolili się spod zwierzchnictwa, władzy, Judy aż do dnia dzisiejszego, do dni Ezdrasza, wiele setek lat później. Dodatkowo, werset 10 i druga Królewska, rozdział 8, werset 22 mówią o kolejnym buncie. Również Libna wyzwoliła się w tym samym czasie spod jego władzy, gdyż opuścił on Pana, Boga swoich ojców. Libna to miasto w Judzie, przeznaczone dla kapłanów jako miejsce zamieszkania, Jozłego rozdział 21 werset 13, pierwsza Kronik rozdział 6 werset 57. To, że była ona mieszkaniem dla kapłanów, przedstawia fakt, że jej antytyp jest mieszkaniem dla antytypicznych kapłanów. Słowo Libna znaczy biel, jasność, przejrzystość i jest hebrajskim odpowiednikiem greckiego słowa epifaneia, którego często używamy w jego angielskiej formie epifanii. Libna reprezentuje świętych oświeconych epifanią jako religijny rząd, społeczność. Jako taka, ich praca nosi cechę wyraźnego objawiania pewnych osób, zasad i rzeczy, które są rewolucjonizmem przeciwko naukom i zarządzeniom Boga, bez względu na to, czy te osoby, zasady i rzeczy są związane z lewitami w prawdzie, czy też z lewitami w kościele nominalnym w ich działalności religijnej lub politycznej. Święci ci zawsze oburzali się i przeciwstawiali się takiemu rewolucjonizmowi. Tak jak ich typy, kapłani z Libny, zbuntowali się przeciwko Jehoramowi z Judy, ponieważ opuścił on Pana Boga swych ojców, tak święci oświeceni Epifanią oburzali się i przeciwstawiali się reakcjonizmowi rządu w Ameryce, ponieważ w praktyce porzucił on niektóre z uznanych przez Boga zasad rządzenia, wolności zgodnie z prawem, równości przed prawem, izolacji od polityki Europy oraz pomocy dla potrzeb Europy, i dla kontrastu postępował według niektórych zasad niepodobających się Bogu. Porzucenie zasad uznawanych przez Boga i praktykowanie zasad nieuznawanych przez Boga z konieczności jest odstępstwem od Boga. Fakty, które przytoczyliśmy powyżej jako dowód na to, że te dwie rzeczy zostały uczynione przez rządowy reakcjonizm w Ameryce, dowodzą, że reakcyjna Ameryka pod tymi względami odeszła od Pana, i to wbrew historycznej polityce tego kraju od roku 1775. Stąd bunt wiernej antytypicznej Libny. Święci oświeceni Epifanią od wielu lat odczuwają to oburzenie, a opozycję wobec rządowego reakcjonizmu rozpoczęli od września 1922 roku, kiedy po raz pierwszy zaczęło się pojawiać strofowanie przez antytypicznego Jana. Opozycja taka była kontynuowana w liście Eliasza. Jan strofował Heroda nie tylko za jego grzeszny związek z Herodiadą, pierwsza część Ewangelii Łukasza rozdziału 3 wersetu 19, lecz także za jego całe pozostałe zło, ostatnia część Ewangelii Łukasza rozdziału 3 wersetu 19. Antytyp tej pierwszej czynności zwykle określamy jako strofowanie przez antytypicznego Jana, a antytyp obydwu tych czynności zwykle nazywamy listem antytypicznego Eliasza. Na dowód prawidłowości naszej interpretacji tych rzeczy prosimy zauważyć chronologiczną zgodność typów i antytypów. W II Królewskiej rozdziale 8 wersecie 22 bunt Libny przez dwa chronologiczne wyrażenia wtedy oraz w tym samym czasie. Dosłowne tłumaczenie ostatniego zdania tego wersetu brzmi, wtedy Libna zbuntowała się w tym samym czasie. Przepis tłumacza pokazuje, że bunt Libny miał miejsce w czasie trwania buntu Edomu. Obydwa strajki, będące objawami buntu antytypicznego Edomu, rozpoczęły się na wiosnę, a zakończyły w jesieni 1922 roku. Strofowanie przez antytypicznego Jana zaczęło być podawane pod koniec lata roku 1922, wtedy, w tym samym czasie, czyli okresie. Ta chronologiczna zgodność, tak jak każda inna rzecz w rozumianym przez nas typie i antytypie Jehorama z Judy, dowodzi, że nasz pogląd na ten temat jest prawidłowy. Z pewnością Pan udzielił nam zrozumienia tej sprawy, tak jak uczynił to z innymi zarysami prawdy epifanicznej. Werset 11 podaje to, co wydaje się najgorszym złem Jehorama w typie i antytypie. Świątynki posiadały ołtarze do składania ofiar, a wznoszono je na pagórkach i górach. W Izraelu były ich dwa rodzaje, te wznoszone do składania ofiar Jehowie, poza przybytkiem, a później poza świątynią, oraz te wznoszone do składania ofiar bogom pogańskim. Obydwa rodzaje były zabronione, szczególnie ten drugi, ponieważ Bóg wymagał, by lud składał ofiary tylko Jemu, za pośrednictwem kapłanów w przybytku, a później w świątyni, po jej zbudowaniu. Wykorzystywaniu świątynek poświęconych bogom pogańskim zwykle towarzyszyły obsceniczne i nieczyste akty, będące integralną częścią ich religijnych ceremonii. Z tego powodu ich wpływ na tych, którzy oddawali cześć w tych świątynkach, był jeszcze bardziej deprawujący, w wyniku czego były one tym ostrzej potępiane przez Pana za pośrednictwem Jego proroków. W czasach i miejscach odstępstwa, ucisku ze strony obcych narodów oraz podziału Izraela na dwa królestwa, prawdziwi Izraelici z reguły nie mieli możliwości przynoszenia swych ofiar do przybytku czy świątyni. W takich przypadkach oraz w przypadku poszczególnych proroków działających pod boskim natchnieniem Pan dozwalał na używanie ołtarzy i świątynek do składania ofiar Jemu i przyjmował składane tam ofiary, z pominięciem kapłaństwa lewickiego oraz przybytku czy świątyni, co widać na przykładzie ofiar Gedeona, Manue, Eliasza, Samuela, Dawida i tym podobne. Były to jednak wyjątkowe przypadki, okoliczności, czasy i miejsca, gdy niemożliwe było dotarcie do kapłaństwa lewickiego i ołtarza, albo mężowie ci zostali pobudzeni przez Pana do tych wyjątkowych czynów, będących typem postępowania wiernych w czasie apostazji z wieku Ewangelii, gdy Kościół rozrzucony był po różnych denominacjach. Wszystkie pozostałe przypadki obejmował zakaz prawa mojżeszowego w tej sprawie. Świątynki wspomniane w wersecie 11 najwyraźniej należały do tych używanych do oddawania czci pogańskim bogom i składania im ofiar, ponieważ w związku z nimi miały miejsce obsceniczne i nieczyste akty i przywiódł do cudzołóstwa mieszkańców Jeruzalemu oraz zmuszał do tego Judę. Tak jak przybytek i świątynia są typem prawdziwego kościoła, a ołtarz Pana reprezentuje lud Pana, tak pogańskie ołtarze przedstawiają nominalny lud Boży, a świątynki reprezentują denominację chrześcijaństwa. Wznoszenie świątynek przez Jehorama jest typem reakcyjnych urzędników i ich zwolenników oficjalnie udzielających poparcia, pomocy i opieki różnym denominacjom. Jeśli chodzi o osoby prywatne, nie ma żadnych wątpliwości co do ich przywileju czynienia lub nieczynienia takich rzeczy. Czynienie tego oficjalnie jest jednak reakcyjne w stosunku do uznanej przez Boga amerykańskiej zasady pełnego rozdzielenia kościoła i państwa. Amerykańscy urzędnicy narodowi, stanowi i samorządowi często oficjalnie biorą udział w denominacyjnych nabożeństwach, uroczystościach i konwencjach, a ich obecność jest pożądana i okazywana dla nadania prestiżu, wpływu i powagi danej okazji czy sprawie. I tak, rzymskokatolicki burmistrz Nowego Jorku jako taki maszerował z lokalnym arcybiskupem katolickim w procesji i wziął udział w nabożeństwie położenia kamienia węgielnego pod żeński klasztor. Protestancki burmistrz Filadelfii, wraz z radą miasta, urzędnikami administracyjnymi i tym podobne, w uroczystości na bezprecedensową skalę oficjalnie reprezentował miasto, wraz z setkami dodatkowych policjantów, witając lokalnego prałata powracającego z papieskiego konsystorza, który uczynił go kardynałem. Następnego wieczoru protestancki gubernator Pensylwanii oficjalnie zwrócił się z przemówieniem do ogromnego audytorium na przyjęciu wydanym na cześć tego samego kardynała. Protestancki prezydent ze swym gabinetem oraz ogromną delegacją senatorów, reprezentantów i innych urzędników, oficjalnie uczestniczył w pogrzebie pewnego kardynała w Baltimore. Prawie każda ważna denominacyjna konwencja, ogólne zgromadzenie i tym podobne otrzymuje czołowego urzędnika narodowego, stanowego lub samorządowego jako atrakcję swych najważniejszych spotkań. Ponieważ takie uczestnictwo przyczynia się do prestiżu, wpływu i opieki nad takimi denominacjami, urzędnicy ci budują w ten sposób antytypiczne świątynki. W wersecie 11, Tak jak na każdym innym miejscu w związku z panowaniem masy, Jehoszafata, Jehorama i Achaziasza, Juda reprezentuje Stany Zjednoczone. Rozumiemy, że góry judzkie, Juda w dużym stopniu jest krajem górzystym, reprezentują poszczególne stany, z których składają się Stany Zjednoczone, przy czym terytoria nie są traktowane jako symboliczne góry. We wszystkich stanach reakcyjni urzędnicy i ich zwolennicy oficjalnie budowali te antytypiczne świątynki. Jehowa nie pochwalał tego, szczególnie od kiedy sekciarstwo zostało odrzucone od urzędu rzecznika i od wszelkiej innej boskiej łaski. W tych świątynkach od pewnego czasu popełniane jest jednak antytypiczne cudzołóstwo, praktyczny sojusz między czołowymi mężami stanu i politykami z jednej strony, a kościołami katolickim i protestanckim z drugiej strony. Wystarczającym potwierdzeniem istnienia praktycznego sojuszu między wiodącymi mężami stanu i politykami, antytypicznym Jehoramem, z jednej strony oraz amerykańskim kościołem katolickim, antytypiczną Atalią, z drugiej strony jest to, że Rzym potrafi sprawić, że zaprzyjaźnione sądy przyjmują jego oskarżenia przeciwko jego przeciwnikom i skazują ich na więzienie, że pobudza on polityków i mężów stanu, by jako tacy drogą ustawodawczą dążyli do zniesienia KKK, Ku Klux Klan, organizacja rasistowska utworzona w miejscowości Pulaski w Stanach Zjednoczonych, częściowo zakonspirowana, walcząca o utrzymanie supremacji białych w USA i dążąca do ograniczenia praw Afroamerykanów, Żydów oraz katolików, mimo iż jej członkowie uważali się za stowarzyszenie chrześcijańskie, zorganizowana na wzór tajnego stowarzyszenia, przepis tłumacza, oraz próbowali pozbawić urzędu senatora z KKK, że jest w stanie uzyskać zwolnienie z kar przewidzianych prawem dla sprawców aktów przemocy tłumu przeciwko antykatolickim wykładowcom i zakonom, oraz że mężowie stanu przymykają oczy na nieamerykańskiego ducha Rzymu oraz dwoją się i troją, by pochlebiać Rzymowi i wyświadczać mu przysługi. Lecz werset 11 pokazuje kolejne zło, Jehoram przywiódł do cudzołóstwa mieszkańców Jeruzalemy w związku z nieczystymi obrzędami świątynek, a także zmuszał do tego Judę. Jaka jest w antytypie różnica między mieszkańcami Jeruzalem a mieszkańcami pozostałej części Judy? Oto wyjaśnienie tej kwestii. Jeruzalem było stolicą Judy, biurokracją Judy tam scentralizowaną. Jeruzalem reprezentuje zatem rząd Ameryki jako taki, a mieszkańcy Jeruzalem, urzędników Ameryki, narodowych, stanowych i samorządowych. Natomiast Juda reprezentuje zwykłą Amerykę, a jej mieszkańcy, zwykłych Amerykanów. Pamiętając, że symbolicznym cudzołóstwem, objawienie rozdział 2 wersety od 20 do 23, rozdział 17 wersety od 2 do 4, rozdział 18 wersety 3 i 9, rozdział 19 werset 2, jest albo unia państwa z kościołem albo praktyczne porozumienie, rzeczywisty lub cichy sojusz, pomiędzy urzędnikami rządowymi i tym podobne a kościołem, jesteśmy lepiej przygotowani na zrozumienie, co oznacza przywodzenie do symbolicznego cudzołóstwa. Jest nim zmuszanie ludzi do współpracy i propagowania planów, działań lub celów werbalnego lub milczącego sojuszu między mężami stanu, i tym podobne a jakimś kościołem. Przez działania ustawodawcze, sądownicze i wykonawcze Rzym próbuje obalić antykatolicką politykę i ruchy. Przykładami, wśród wielu, jego działań ustawodawczych, sądowniczych i wykonawczych, zmierzających do tłumienia jego przeciwników, jest uzyskanie przez niego skazania na więzienie wydawcę Gordona za przedruk z protokołu kongresu oraz za krytykę rzekomej przysięgi rycerzy Kolumba, doprowadzenie do uchwalenia przez ustawodawstwo Nowego Jorku prawa zmierzającego do zniszczenia KKK w Nowym Jorku oraz pobudzanie gubernatora Oklahomy do usunięcia KKK z Oklahomy. Postępując w ten sposób, nie tylko sami urzędnicy wiążą się z symbolicznym cudzołóstwem między państwem a Kościołem rzymskokatolickim, wymagając wzajemnie od siebie ustawodawczego uchwalania takich praw, sądowego ich stosowania oraz wykonawczego egzekwowania, a także wymagając od swych podwładnych zgodnego z tym zachowania, od policjantów, aresztowania, od prokuratorów i sędziów, skazywania, od urzędników penitencjarnych, karania, od policji, milicji i tym podobne, rozpędzania antykatolickich ruchów i opozycji, zmuszają oni mieszkańców, urzędników, antytypicznego Jeruzalem do popierania tego symbolicznego cudzołóstwa, a tym samym do uczestniczenia w nim. Gdy zmuszają prywatnych obywateli do współpracowania w propagowaniu takich celów Rzymu poprzez urzędników, zmuszają mieszkańców antytypicznej Judy do popełniania symbolicznego cudzołóstwa. To zmuszanie do symbolicznego cudzołóstwa trwa w Ameryce już od pewnego czasu. Rozpoczęło się ono szczególnie w wyniku zorganizowanej przez papiestwo prasowej propagandy przeciwko KKK. Z radością odnotowujemy jednak coraz większy wzrost ruchów, które przeciwstawiają się temu symbolicznemu cudzołóstwu oraz aktom przymuszania do niego. Akty zła popełnione przez Jehorama i zebrane w wersetach od 4 do 11 z pewnością nie wróżyły niczego dobrego i obciążały go szczególnie poważną winą. Wersety od 12 do 15 opisują epizod wysłania przez Eliasza listu do Jehorama oraz podają sam list. Jehowa nie patrzył obojętnie na bezbożne postępowanie Jehorama z Judy. Posłał do niego protest przez proroka Eliasza, o którego działaniach po zabraniu go przez trąbę powietrzną Pismo Święte nie mówi nic, aż do wersetów od 12 do 15. Gdzie opisuje wysłanie przez niego pisma do Jehorama, które wyszczególniało główne formy zła Jehorama i zapowiadało dla niego sąd Boży z powodu tego zła. W poprzednim rozdziale omówiliśmy niektóre chronologiczne zarysy związane z tym listem, które między innymi dowodzą, że został on napisany i wysłany przez Eliasza i które warto przypomnieć sobie na tym etapie tego rozdziału. Nie powtarzając tutaj tych szczegółów, przejdziemy teraz do opisania pisma w typie i antytypie. Fakt, że list ten został napisany i wysłany przez Eliasza jakiś czas po rozdzieleniu Eliasza i Elizeusza, a także po śmierci Jehoszafata, lecz przed śmiercią Jehorama dowodzi, że w antytypie miał on być napisany i wysłany po rozdzieleniu antytypicznego Eliasza i Elizeusza i po zakończeniu wojny światowej, lecz przed światową rewolucją, ponieważ rewolucja ta nastanie dopiero po śmierci antytypicznego Jehorama, przy czym Achazjasz jest typem etapu dominującej polityki Ameryki z czasu Wielkiej Rewolucji. Pojawienia się antytypicznego listu należy się zatem spodziewać w jakimś czasie pomiędzy wojną a rewolucją, w okresie, w którym obecnie żyjemy. Co więcej, ponieważ Bóg nie podaje już zrozumienia przyszłych rzeczy przez natchnienie, ich zrozumienie może obecnie stać się faktem tylko na podstawie udzielonego przez Boga zrozumienia biblijnych proroczych i typicznych wersetów, traktujących o przyszłych wydarzeniach. Zanim w antytypie mogło zatem powstać pismo od proroka Eliasza, Najpierw w antytypie musiało wystąpić zrozumienie każdego szczegółu z drugiej kronik rozdziału 21 wersetów od 1 do 11. Tak jak typiczne pismo zakłada bowiem, że wystąpiły już wydarzenia z drugiej kronik rozdziału 21 wersetów od 1 do 11 i że były one rozumiane przez Eliasza, i to w odniesieniu do niedalekiej przyszłości, jeśli chodzi o wersety od 8 do 11. Tak antytypiczny list zakłada, że wystąpiły już wydarzenia będące antytypem drugiej kronik rozdziału 21 wersety od 1 do 11 i że są one zrozumiane przez członka antytypicznego Eliasza piszącego ten list, oraz że, jeśli chodzi o wydarzenia będące antytypem wersetów od 8 do 11, należą one do bezpośredniej przeszłości. Ponieważ wydarzenia będące antytypem wersetów od 8 do 11 w swych różnych etapach zaczęły następować od wiosny roku 1922 do wiosny roku 1923, antytypiczny list nie mógł nadejść przed wiosną 1923 roku. Jego autor musiał bowiem być świadkiem przynajmniej niektórych wydarzeń pokazanych w typie przez Jehorama wymuszającego symboliczne cudzołóstwo na mieszkańcach Jeruzalem i Judy, zanim mógł wyszczególnić je jako będące już faktem. Przez około 5 lat dokładnie obserwował on stopniowe wypełnianie się kolejno antytypów z drugiej kronik rozdziału 21 wersetów od 1 do 11, dobrze wiedząc, że antytypiczny list może być napisany dopiero wtedy, gdy nastanie przynajmniej początek wszystkich antytypów tych wersetów. Mniej więcej do 1 maja 1923 roku ostatnia grupa tych antytypów, te pokazane w wersecie 11, były w wystarczającym stopniu widoczne, by dostarczyć wszystkich faktów niezbędnych do napisania antytypicznego pisma. Zostało więc ono wówczas napisane, a jego pierwsze egzemplarze znalazły się w obiegu 16 maja 1923 roku. Werset 12 stwierdza fakt nadejścia pisma od proroka Eliasza do Jehorama. Jako poselstwo od Jehowy, tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego ojca. Strofuje go ono za nienaśladowanie postępowania jego pobożnego ojca i dziadka. Wrażenie, wtedy przyszło do niego pismo od proroka Eliasza dowodzi, że wyruszając w drogę do Jehorama, list wyszedł od Eliasza. Dowodzi to zatem, że Eliasz żył jeszcze przez wiele lat po zabraniu go przez trąbę powietrzną, po oddzieleniu go od Elizeusza, i że prawdopodobnie napisał ten list na początku drugiej połowy panowania Jehorama, wersety 18 i 19. Typiczny list rozpoczyna się od stwierdzenia, iż jest on poselstwem od Jehowy do Jehorama, a to z powodu jego przymierza z Dawidem, Bóg Dawida, twego ojca. Czy list antytypicznego Eliasza rozpoczyna się od tych właśnie słów? Odpowiadamy, nie. Jak mamy zatem rozumieć antytyp tego wyrażenia, tak mówi Pan? Odpowiadamy, że opierając swoją treść na drugiej kronik rozdziale 21 wersetach od 1 do 21 oraz innych biblijnych proroctwach i typach, a także przedstawiając wydarzenia, jakie podaje on jako antytypy tych typów i wypełnienie się tych proroctw. List antytypicznego Eliasza w pantomimie przedstawia twierdzenie, iż jest poselstwem od Jehowy do reakcyjnej Ameryki. W jaki sposób antytypiczny list twierdzi, że pochodzi od Boga z powodu jego przymierza z antytypicznym Dawidem, wybranym kościołem? Przez wykazanie, że Ameryka należy do ulubieńców Boga wśród współczesnych narodów, ponieważ jej podstawowe zasady są w ścisłej harmonii z boskimi ideałami i naukami wybranego Kościoła. Jak werset ten może w antytypie oznaczać jednak, że antytypiczny Jehoram jest synem Dawida, twego ojca, tego antytypicznego Dawida? Ponieważ pewne zasady, za którymi opowiada się wybrany Kościół i które on propaguje, zostały przyjęte przez Amerykę i stworzyły w Ameryce to dobro, jakie w niej istnieje. Z tych powodów Ameryka nazywana jest domem antytypicznego Dawida, werset 7. Po wyjaśnieniu w typie i antytypie czynów Jehorama streszczonych w liście, do zakończenia naszej analizy listu musimy jedynie wykazać odpowiedniość tych czynów, przedstawionych w typicznym i antytypicznym liście, a następnie pokazać odpowiedniość zapowiedzianych w nim kar. Czytelnik znajdzie antytypiczny list przed pytaniami bereańskimi do tego rozdziału. Typiczny list przystępuje do podania powodów wymierzenia kary Jehoramowi. Powody te są dwojakiego rodzaju, tak różne, jak różne są ogólne rodzaje grzechów. Po pierwsze, grzechy zaniechania, dlatego że nie chodziłeś drogami Jehoszafata, swego ojca, i drogami Asy, króla judzkiego, werset 12, oraz, po drugie, grzeszne czyny, lecz poszedłeś drogą królów izraelskich i przywiodłeś do cudzołóstwa Judę i mieszkańców Jeruzalem, jak przywodził do cudzołóstwa dom Achaba, oraz pomordowałeś swoich braci, rodzinę swojego ojca, którzy byli lepsi od ciebie, werset 13. Antytypiczny list stwierdza te same dwa rodzaje grzechów, grzechy zaniechania oraz grzeszne czyny, jako powody kary przychodzącej na antytypicznego Jehorama. Pod koniec drugiej szpalty pierwszej strony oraz w większości pierwszej szpalty drugiej strony listu antytypicznego Eliasza opisani są w typie i antytypie Jehoszafat i Asa. Antytypiczny Asa jest tam pokazany jako Ameryka wolna, równa i odizolowana od Europy w swej polityce i praktykach, a antytypiczny Jehoszafat jako Ameryka wolna, równa i życzliwie interweniująca, co do Europy, w swej polityce i praktykach. Z powodu obydwu rodzajów polityki i praktyk jest ona w powyżej wspomnianych częściach listu antytypicznego Eliasza pokazana jako ciesząca się szczególną łaską Boga jako naród. W tym samym miejscu antytypiczny Jehoram zdefiniowany jest jako Ameryka reakcyjna w polityce i praktykach, a dalej jest ona przedstawiona jako nienaśladująca nie chodziłeś, polityki i praktyk Ameryki wolnej, równej i odizolowanej czy też życzliwie interweniującej, co do Europy. Jest to pokazane w ostatnim akapicie pierwszej szpalty. W pierwszych dwóch trzecich szpalty drugiej na drugiej stronie listu antytypicznego Eliasza. Zaprzestanie przez Amerykę wiernego trwania przy polityce i praktykach pokazanych przez Asę i Jehoszafata jest antytypem grzechów Jehorama w postaci zaniechania. Ta polityka i praktyki powinny być przestrzegane z największą troskliwością i gorliwością jako dokładnie to, co kryje się pod powszechnie stosowanym terminem stuprocentowego amerykanizmu. Następnie, zgodnie z tym, co o nich powiedzieliśmy w poprzedniej części tego rozdziału, w liście antytypicznego Eliasza zostały przedstawione typiczne i antytypiczne grzechy domu Achaba, z podobnymi metodami i czynami Jehorama z Judy, typ i antytyp, a można je znaleźć przy końcu trzeciej części drugiej szpalty na drugiej stronie, aż do góry czwartej strony i pierwszej szpalty. W typie i antytypie grzechy te zostały tam pokazane jako autokracja, faworyzowanie arystokracji i kleru kosztem zwykłych ludzi, prześladowanie religijnych dysydentów, uleganie w typie i antytypie złym wpływom współmałżonki w celu tłumienia opozycji, sojusz fałszywej religii i państwa, zmuszanie urzędników i zwykłych ludzi do popierania i propagowania tego niewłaściwego sojuszu oraz zbranie udziału w ultranacjonalistycznej i sojuszniczej polityce i praktykach. Następnie, około 2/3 pierwszej szpalty czwartej strony listu antytypicznego Eliasza opisuje zabicie przez antytypicznego Jehorama. Przy pomocy teorii 14 punktów oraz Ligi Narodów, 6 językowych grup europejskich sojuszników. Pozostała część tej szpalty, z wyjątkiem jej ostatnich 4 linijek, jest streszczeniem grzechów zaniechania i grzesznych czynów antytypicznego Jehorama. Gdy werset 13 mówi, że bracia Jehorama byli lepsi od Jehorama, w antytypie powinniśmy rozumieć, iż słowa te oznaczają, że postępowanie Ameryki w związku z 14 punktami i Ligą Narodów było mniej prawe niż postępowanie 6 językowych grup sojuszników w związku z 14 punktami i Ligą Narodów. Po porównaniu obydwu listów w sposób pokazujący ich wzajemny związek jako typu i antytypu, w częściach odnoszących się do listy grzechów zaniechania i grzesznych czynów, przechodzimy obecnie do podania nieantytypicznych szczegółów, których nie można zrozumieć przed ich wypełnieniem się, antytypicznych zarysów ogólnych co do zapowiadanej kary. Jesteśmy w stanie przewidzieć te zarysy ogólne na podstawie rodzaju języka użytego w typie, na który równoległe światło rzucają także inne wersety. Werset 14 mówi o karze dla Jehorama z rąk jego wrogów, a werset 15 dotyczy kary, jaka miała nadejść ze strony jego ciała. Jehowa, werset 14, jest wymieniony jako źródło obydwu sposobów kary. W antytypicznym liście antytypiczne kary są przedstawione na części strony czwartej, następującej po nagłówku obalenie reakcjonizmu. Jak można zauważyć, pierwsza część tego fragmentu wskazuje na Boga jako źródło antytypicznych kar, jakie zgodnie z zapowiedzią mają nadejść od wrogów reakcjonizmu oraz z szeregów samego reakcjonizmu. Pierwszą karą w typie było uderzenie wielką plagą, którą, jak wykazują wersety 16 i 17, był niszczycielski najazd Filistynów i pewnych Arabów. To uderzenie miało dotknąć lud, żony, dzieci i mienie Jehorama. Antytypiczny list wykazuje, w jaki sposób antytypiczne mienie, prestiż, wpływy, zyski, uznanie, przyjaźnie i szczególna boska łaska, polityka, synowie, żony, ustalenia co do poparcia i współpracy kościołów, oraz lud, zwolennicy, mieli być odebrani przez wrogów reakcjonizmu. Typiczny list zapowiadał, werset 15, że Jehoram zostanie uderzony licznymi dolegliwościami z powodu choroby jelit. Dosłowne tłumaczenie, które ostatecznie doprowadzą do tego, że jego jelita wyjdą po długim okresie choroby. Antytypiczny list podkreśla, w jaki sposób wewnętrzna choroba sprawi, że reakcjonizm będzie cierpiał w swych wszystkich organizacjach, teoriach i działaniach, aż wszystkie one wypadną z reakcjonizmu, po wielu długich cierpieniach. W ten sposób wykazaliśmy, że typiczny i antytypiczny list Eliasza korespondują ze sobą, podając takie antytypiczne zarysy ogólne, jakie są niezbędne do dostrzeżenia tej równoległości. Omawiając wersety od 16 do 20, podamy obecnie to, co uważamy za antytypiczne zarysy ogólne, ponownie zauważając, że szczegóły mogą być podane dopiero po wypełnieniu się. Powinniśmy unikać wyszukiwania przyszłych szczegółów, to jest spekulowania. Słowem, drukiem i przykładem wielokrotnie ostrzegaliśmy braci przed próbami wchodzenia w szczegóły przyszłych wydarzeń, o których mówi Pismo Święte. W najlepszym wypadku wcześniej mogą być widoczne tylko zarysy ogólne. Jak można to zauważyć z ogólnych zapowiedzi naszego pastora odnośnie czasu ucisku, rozdzielenia antytypicznego Eliasza i Elizeusza, itd., a także w wypełnieniu się tych antytypów? Pan zwykle podaje takie zapowiedzi przez tę konkretną część antytypicznego Aarona, której używa jako takiej w danym czasie, przy czym inni próbujący swych sił w takim zapowiadaniu niemal zawsze czynią to ze szkodą dla siebie, a często także ze szkodą dla innych, co można zauważyć na wielu przykładach z czasów paruzji i epifanii. Druga Mojżeszowa, rozdział 19, werset 24. Werset 16 ponownie pokazuje, że Jehowa był źródłem, pobudził, kary dla Jehorama, najpierw przez pobudzenie ducha Filistynów i tych Arabów, którzy mieszkali obok Etiopczyków, to jest nie afrykańskich Kuszytów, lecz tych Kuszytów, którzy mieszkali we wschodniej Arabii. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział 10, werset 7, Pierwsza Kronik, rozdział 1, werset 9, Ezechiela, rozdział 27, wersety od 20 do 22, Czwarta Mojżeszowa, rozdział 12, werset 1, Abakuka, rozdział 3, werset 7. Wielokrotnie podkreślaliśmy, że Filistyni, wieśniacy, mieszkańcy miniaturowego miasta, będący typem zwolenników miniaturowego rządu religijnego, sekty, a więc sekciarze, reprezentują sekciarzy, stronników. Nasze doświadczenie w Brytanii z osobą, którą uważamy za antytyp Araba Geszema, Nehemiasza, rozdział 2, werset 19, rozdział 6, wersety 1, 2 i 6, przekonuje nas, że Arabowie, podróżnicy, wędrowcy, to jest ci niestabilni, zmienni, reprezentują zdradzieckich, niepewnych przyjaciół. Rozumiemy więc, że Filistyni reprezentują takich stronniczych polityków, kapitalistów, kler i tym podobne, którzy są wrogami reakcjonizmu, a Arabowie, takich skorumpowanych polityków, kapitalistów, kler i tym podobne, którzy są zdradzieckimi, niepewnymi przyjaciółmi reakcjonizmu, i którzy, jako antytypiczni Arabowie mieszkający obok antytypicznych Etiopczyków, reprezentują takich polityków, i tym podobne, którzy są szczególnie skorumpowanymi, zdradzieckimi, niepewnymi przyjaciółmi tych polityków, i tym podobne, którzy są w polityce dla niecnych celów, ponieważ Kuszyci są typem najbardziej zdeprawowanych grzeszników. Najprawdopodobniej fatalne pomyłki i zło reakcjonizmu okaże się środkiem, którego Jehowa użyje do pobudzenia antytypicznych Filistynów. Być może instynkt samozachowawczy zostanie użyty przez Boga jako środek pobudzenia antytypicznych Arabów. Werset 17 pokazuje gwałtowny najazd na Judę przez Filistynów i Arabów oraz ich grabieżcze i niszczycielskie działania. Zagarnięcie przez nich całego mienia z domu królewskiego wydaje się być typem faktu, że stronniczy i skorumpowani politycy, i tym podobne, odbiorą reakcjonizmowi i, na ile to będzie możliwe, przywłaszczą sobie każdą cenną rzecz do niego należącą, taką jak prestiż, wpływy, zyski, uznanie, przyjaźnie i pozostałą łaskę Pana. Uprowadzenie przez Filistynów i Arabów synów Jehorama wydaje się przedstawiać to, że stronniczy i zdradzieccy politycy, i tym podobne ukradną politykę reakcjonizmu. Zabicie przez nich wszystkich synów Jehorama z wyjątkiem jednego, Jehoahaza, to jest Ahazjasza, Druga Kronik, rozdział 22, werset 1, wydaje się być typem tego, że stronniczy i zdradzieccy politycy, i tym podobne, zniszczą wszystkie przejawy polityki reakcjonizmu z wyjątkiem jednego, antytypicznego Ahazjasza. uprowadzenie przez Filistynów i Arabów żon Jehorama z wyjątkiem jednej, Atalii, wydaje się przedstawiać to, że stronniczy i zdradzieccy politycy i tym podobne usuną ustalenia co do współpracy protestanckich sekt z reakcjonizmem przez zrażenie tych sekt do reakcjonizmu. Amerykański Kościół katolicki, jako antytypiczna Atalia, nie zostanie jednak w ten sposób zrażony. Będzie on stał przy reakcjonizmie do końca, a następnie będzie udzielał poparcia jego następcy, antytypicznemu Achazjaszowi. Druga Kronik, rozdział 22, wersety 2 i 3. Wersety od 18 do 20 pokazują dalsze karanie Jehorama przez Boga. Pierwsza kara pochodziła od czynników zewnętrznych. Druga kara pochodziła natomiast od jego ciała i dotyczyła jego samego, a wydaje się być typem wewnętrznych, jelita, kłopotów. Jakie reakcjonizm będzie przechodził wewnątrz siebie i z powodu siebie oraz swych własnych wiernych zwolenników. Jego teorie, ruchy, cele, organizacje i tym podobne doznają licznych zaburzeń, które doprowadzą do podziałów, wstrząsów i stopniowej utraty żywotności, aż w końcu reakcjonizm straci kolejne ruchy, cele, organizacje, teorie, i tak dalej, a wraz z nimi wypadną z niego jego wszyscy zwolennicy i pozostawią go martwego jako dominującą politykę Ameryki. Dwa lata cierpienia Jehorama są być może typem dwóch etapów wewnętrznych kłopotów reakcjonizmu. Wypełnienie się tego przyniesie nam pewność na ten temat. To, że ludzie nie zapalili dla Jehorama ogniska, wydaje się przedstawiać fakt, że wśród prawdziwych Amerykanów nie będzie głębokiego żalu z powodu końca dominacji reakcjonizmu, jak było to przy okazji ustania dominacji antytypicznego Asy i Jehoszafata. Jak stwierdziliśmy powyżej, nie mamy żadnych pewnych informacji o jakichkolwiek antytypach związanych z wiekiem Jehorama w chwili obejmowania tronu i długości jego panowania. 8 lat jego panowania może przedstawiać 8 etapów cechujących dominację jego antytypu. Jego odejście bez wzbudzenia uczucia żalu wydaje się przedstawiać fakt, że ogólnie mówiąc Amerykanie nie będą miłować ani tęsknić do polityki i praktyk reakcjonizmu, gdy przestanie on już być dominującą polityką Ameryki. Stwierdzenie w II Królewskiej rozdziale 8 wersecie 24, że Jehoram zasnął ze swymi ojcami, wydaje się być typem faktu, że reakcjonizm zajmie swoje miejsce z pozostałymi, lecz lepszymi rodzajami amerykańskiej polityki, na przykład obok antytypicznego Asy i Jehoszafata, jako niedominująca już polityka amerykańska. Pogrzebanie Jehorama w mieście Dawida wydaje się przedstawiać fakt, że wierni Boży niemniej jednak docenią niektóre rzeczy dokonane przez antytypicznego Jehorama, na przykład zapewnienie im sprzyjających warunków do ich kapłańskiej pracy, odrzucenie traktatu pokojowego i Ligi Narodów, unikanie rażącego wtrącania się w wewnętrzne sprawy Europy, i tym podobne. To, że Jehoram nie został pogrzebany w grobach królewskich, jest typem faktu, że prawdziwi Amerykanie nigdy nie będą uważać reakcjonizmu za prawdziwą amerykańską politykę. W ten sposób zakończyliśmy nasze rozważanie na temat Eliasza i Jehorama z Judy. Na ile antytypiczne wydarzenia już się wypełniły, występuje całkowicie harmonijna zgodność typu z tym, co przedstawiliśmy jako antytyp. Gdy w antytypie wypełniają się biblijne typy, między typem a antytypem powinna występować bardzo znamienna, zadowalająca dla duszy zgodność, która prowadzi do wzrostu wiary i dobrych uczynków. Ufamy, że taki właśnie będzie efekt naszych obecnych rozważań. Obyśmy dzięki nim otrzymali potężną energię dla naszej wiary i oby wzrosła i uwznośliła się nasza gorliwość w propagowaniu antytypicznego listu Eliasza. Jasne zrozumienie umysłu Pana odnośnie bieżących wydarzeń oraz naszych przywilejów z nimi związanych z pewnością powinno wpłynąć na wzrost naszej wiary i gorliwości, a także uwznioślić nas pod każdym innym względem. Dodatek napisany 29 grudnia 1937 roku. Poprzednia część tego rozdziału została napisana w dwóch częściach, po pierwsze, między 30 stycznia a 5 lutego 1924 roku oraz, po drugie, od 1 do 5 marca 1924 roku. Z tego powodu dotyczyła ona drugiej kronik rozdziału 21 wersetu 13 w rzeczach już wypełnionych, ponieważ wypełnienie się pozostałej części tego rozdziału nie było jeszcze na czasie, gdyż antytypiczny list Eliasza, który drukujemy jako zakończenie tego rozdziału, został napisany 28 i 29 kwietnia 1923 roku. Dlatego wszystko to, o czym traktują wersety od 14 do 20, zaczęło się wypełniać po pierwszym napisaniu poprzedniej części tego rozdziału. Z tego powodu komentarze na temat wersetów od 14 do 20 musiały być podane tak, jak zostało to uczynione powyżej, w formie zapowiedzi. Wszystkie te zapowiedzi zaczęły się wypełniać do końca kadencji Hoovera, 4 marca 1933 roku. Nasze zapowiedzi odnośnie wersetów od 14 do 20 wypełniły się bardzo znamiennie w następujący sposób, przez pozostałą część pierwszej kadencji Coolidge'a oraz przez jego całą drugą kadencję i w czasie pierwszych 8 miesięcy kadencji Hoovera reakcjonizm kontynuował swe złe postępowanie, nieograniczony karami przepowiedzianymi w wersetach 14 i 15. Kary te rozpoczęły się od załamania się giełdy, co miało swój początek 29 października 1929 roku i co rozpoczęło kryzys z lat 1929 do 1933. Zapowiedziane kary przyszły w tym kryzysie i głównie przez ten kryzys. Jak wskazywały przepowiednie, kara nadeszła z dwóch ogólnych źródeł, po pierwsze, od zewnętrznych wrogów reakcjonizmu oraz, po drugie, od wewnętrznego stanu reakcjonizmu. Zewnętrznymi wrogami byli antytypiczni Filistyni i Arabowie, wersety 16 i 17. Jak przedstawiliśmy w akapitach 36 i 37, antytypicznymi Filistynami mieli być stronniczy politycy, kapitaliści, kler, zorganizowani robotnicy, i tym podobne, natomiast antytypicznymi Arabami mieli być zdradzieccy politycy, kapitaliści, kler, zorganizowani robotnicy, i tym podobne. Czy sugerowane przewidywania wypełniły się w ten sposób? Odpowiadamy, tak. Stronniczy demokraci i zdradzieccy republikanie, tak zwani postępowcy, w kongresie, popierani przez kapitalistów takich jak DuPont, Rastop, i tym podobne, rzymskokatolicki kler oraz zorganizowanych robotników, przeciwstawili się reakcjonizmowi panującemu w latach 1918 do 1933. Szczególnie w jego postaci z czasów Hoovera, i zniszczyli go w jego całej polityce, twoich synów, z wyjątkiem autokracji, która przeżyła jako obecnie panująca polityka Ameryki, antytypiczny Achazjasz. To połączenie stronniczych demokratów i zdradzieckich republikanów, postępowców, popierane przez kapitalistów, kler i zorganizowanych robotników, udaremniało i pokonywało niemal każdą politykę, jaką reakcjonizm działający przez Hoovera proponował dla uleczenia kryzysu. Wszyscy przypominają sobie, jak w Kongresie Demokraci, popierani przez postępowców, z powodu zwykłej stronniczości blokowali jako reakcyjny niemal każdy środek synów, jaki proponował Hoover. Tak naprawdę, jedynymi elementami reakcjonizmu, jakich nie blokowali, były zarysy autokratyczne. To samo czynili z jego ustaleniami, przez co odcięli poparcie i współpracę kościołów, twoje żony, z wyjątkiem amerykańskiego kościoła rzymskokatolickiego, Atalii. Uczynili oni reakcjonizm tak niepopularnym, że zrazili do niego ogromną większość amerykańskich wyborców, twój lud, którzy w rezultacie przyczynili się do największej klęski, w jego postaci reprezentowanej przez Hoovera, w kampanii z roku 1932, jaka kiedykolwiek spotkała dużą partię w historii Ameryki. Zniszczyli oni mienie reakcjonizmu, twoje mienie, prestiż, wpływy, zyski, uznanie, przyjaźnie, szczególną narodową łaskę Boga, w wyniku czego reakcjonizm jest obecnie w Ameryce bardzo zubożały. Co więcej, z powodu takiego przeciwstawiania się oraz uciążliwości związanych z kryzysem doszło do jego śmierci. Nastąpiło to w wyniku wewnętrznych kłopotów, dosłownie, przez liczne dolegliwości z powodu choroby jelit. Zobacz także wersety 18 i 19. Republikanie, którzy byli szczególnymi reakcjonistami, zachorowali na wewnętrzne tarcia, które uczyniły ich jako partię wewnętrznie, jelita, chorymi. Republikańscy postępowcy wśród nich wywoływali wszelkiego rodzaju choroby, które wielu z nich wyprowadziły z niej do innych partii. Niektórzy z nich, jak senatorowie Norris, La Follette i tym podobne, w kampanii z roku 1932 prowadzili otwartą akcję przeciwko Hooverowi, a za Rooseveltem. Pan Borah i inni dąsali się, unikając kontaktu z ludźmi. W ten sposób reakcjonizm został wewnętrznie rozdarty licznymi tarciami i wielką stratą zwolenników, przez co został śmiertelnie uderzony w jego ruchach, teoriach, praktykach, celach i organizacjach, a następnie rozpadł się zupełnie, wypadły wnętrzności, w wielkiej klęsce zgotowanej mu w kampanii z roku 1932, co skończyło się klęską Hoovera, największą przegraną, jaka dotychczas spotkała kandydata głównej partii na prezydenta. Wraz z rządami Hoovera reakcjonizm, który był pierwszoplanową polityką Ameryki od roku 1918 do roku 1933, umarł jako taki, werset 19. A umarł niemiłowany, nieopłakiwany i nieżałowany przez większość Amerykanów, ludzie nie zapalili na jego cześć ogniska. Gdy odszedł, nikt go nie żałował, wersety 19 i 20. Ma on być pamiętany jako była polityka panująca w Ameryce, lecz okryta niesławą jako taka, pogrzebano go, lecz nie w grobach królewskich. Powyższy dodatek dowodzi, że nasze przewidywania z roku 1923, z listu Eliasza, oraz z roku 1924, w niniejszym rozdziale, wypełniły się bardzo dokładnie. Oto antytyp pisma Eliasza, zwykle nazywanego listem Eliasza. Jak można zauważyć, jest on ułożony w formie pytań rozpoczynających się od słów, czy wiesz, że po Izraelu z wieku żydowskiego Ameryka od długiego czasu jest obiektem łaski Jehowy bardziej niż jakikolwiek inny naród. Czy wiesz, że Biblia zwraca się do Ameryki w jednym ze swych proroctw, cytujemy tłumaczenie tego wersetu według przekładu ulepszonego, hej, nie biada, jak oddaje to przekład AV, ziemio zacieniających skrzydeł, ziemio szczególnej boskiej ochrony opatrznościowej, która jest za, na zachód od, rzekami Etiopii, według ówczesnej wiedzy najbardziej zachodniego kraju, co czyni słowami wskazującymi na to, iż jest ona szczególnym obiektem boskiej opieki i błogosławieństw. Izajasza rozdział 18 werset 1. Czy wiesz, że historia Ameryki dowodzi, iż ze wszystkich współczesnych narodów jest ona najbardziej faworyzowana przez Boga pod względem materialnym, społecznym, międzynarodowym, cywilnym, politycznym i religijnym? Czy wiesz, że szczególna łaska Boga dla Ameryki wynika z faktu, że zasady Ameryki odnośnie wolności człowieka zgodnie z prawem oraz równości człowieka przed prawem, wyznawane i praktykowane przez ogół Amerykanów jako podstawowe zasady demokracji, bardziej niż zasady leżące u podstaw jakiejkolwiek innej formy rządu wyrażają najwyższy boski ideał zasad, jaki powinien leżeć u podstaw rządu, co można wyraźnie zauważyć w tym, że Bóg uczynił te zasady wyrazem rządu Izraela między ludźmi w zakonie mojżeszowym, czego przykładem była historia Izraela dopóki, odrzucając najwyższy boski ideał rządu dla nich, uparcie nie domagali się od Boga i niechętnie otrzymali od Niego monarchiczną formę rządu? Czy wiesz, że Bóg określił różne cechy, działania i politykę europejskich narodów i Ameryki nie tylko w biblijnych proroctwach, lecz także w biblijnych typach? Czy wiesz, że w tych typach europejskie narody jako takie bardziej przedstawił on przez pewne zarysy Królestwa Izraela, a Amerykę jako taką, przez pewne zarysy Królestwa Judy, gdy przedstawiał je jako odrębne i oddalone od siebie? Czy wiesz, że w tych szczególnych typach przedstawił on ogół narodów europejskich z punktu widzenia trzech szczególnych rodzajów polityki przez dom Achaba? To jest Achaba i jego dwóch synów, Achazjasza i Jehorama, których historie podane są razem z historiami Eliasza i Elizeusza w pierwszej królewskiej od rozdziału 16 wersetu 29 do drugiej królewskiej rozdziału 10 wersetu 28. Czy wiesz, że Achab reprezentuje Europę zbiorowo, przez wiele stuleci praktykującą zasady autokracji we współpracy z arystokracją i klerem? Czy wiesz, że jest to widoczne m.in. w fakcie, że Izabel, żona Achaba i prześladowczyni Eliasza oraz pozostałych proroków Pana, a także wprowadzająca Izrael w bałwochwalstwo i inne grzechy, jest wyraźnie wymieniona jako typ Kościoła katolickiego, razem z autokratycznymi państwami Europy prześladującego antytypicznego Eliasza, wiernych sług Boga i ludu Bożego w czasie wieku Ewangelii, oraz prowadzącego chrześcijaństwo w różne poważne formy zła, objawienie rozdział 2 wersety od 20 do 23, rozdział 17 wersety od 1 do 6, rozdział 18 wersety 3. 9 i 23, rozdział 19 wersety 2 i 3, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 14. Czy wiesz, że antytypiczny Achab już nie żyje, europejska autokracja należy do przeszłości, a umarła w wyniku rewolucji w Europie w latach 1789-1918 oraz w wyniku zmuszenia autokratów do udzielenia europejskim narodom konstytucji, prawa wyborczego, ciał ustawodawczych, i tym podobne w każdym europejskim kraju. Pierwsza Królewska rozdział 22 wersety od 29 do 40. Czy wiesz, że Achazjasz, syn i następca Achaba, jest typem europejskich narodów działających indywidualnie i niezależnie od siebie, a w rezultacie w atmosferze narodowej rywalizacji, zazdrości, żalów, nienawiści, podejrzeń, imperializmu, itd., i tym podobne, i że warunki powstałe w wyniku wojny światowej położyły kres oddzielnemu i niezależnemu działaniu europejskich narodów w międzynarodowych sprawach Europy, że antytypiczny Achazjasz także już nie żyje. Druga Królewska, rozdział pierwszy, wersety od 1 do 18. Czy wiesz, że Jehoram, syn Achaba i następca Achazjasza, przedstawia Europę działającą jako porozumienie narodów poza autokracją, a więc reprezentuje europejskie porozumienie, które z przerwami istnieje od ponad wieku w wielu formach, między innymi jako ententa, druga królewska rozdział trzeci wersety od 1 do 27 i od rozdziału 8 wersetu 25 do rozdziału 9 wersetu 24. Czy wiesz, że fakt, iż działalność Eliasza wpływała niemal na całe panowanie Achaba, obejmowała całość krótkich rządów Achazjasza i dotrwała przynajmniej do części panowania Jehorama, dowodzi, że działania antytypicznego Achazjasza i Jehorama miały mieć miejsce pod koniec pobytu antytypicznego Eliasza, Kościoła, na ziemi, to jest pod koniec wieku Ewangelii, w którym, jak dowodzą znaki i chronologiczne proroctwa Biblii, obecnie się znajdujemy. Pierwsza Królewska od rozdziału 17 wersetu 1 do drugiej Królewskiej rozdziału 2 wersetu 11. Czy wiesz, że Asa, Jehoszafat, Jehoram, czasami zwany Joramem, oraz Achazjasz, czterech z królów Judy, kolejno zasiadali na tronie Judy w czasie dynastii Achaba w dziesięciopokoleniowym królestwie Izraela i że jako tacy z pewnych punktów widzenia byli oni typem czterech różnych kierunków polityki, jakie miały występować w Ameryce w stosunku do Europy w czasie, gdy w Europie miały działać trzy kierunki polityki pokazane przez Achaba, Achazjasza i Jehorama. Pierwsza Królewska rozdział 16 werset 29, rozdział 22 werset 41, druga Królewska rozdział 8 wersety 16 i 25. Czy wiesz, że sprawiedliwy Asa jest typem Ameryki jako demokracji, działającej niezależnie od wszelkich zagranicznych, szczególnie europejskich powiązań? W czasie, gdy w Europie wciąż powszechnie panowała autokracja, a więc mniej więcej od początku niepodległości Ameryki aż od wojny domowej? Czy wiesz, że sprawiedliwy Jehoszafat, występujący w pierwszej królewskiej rozdziale 22 wersetach od 41 do 53, drugiej królewskiej rozdziale trzecim wersetach od 7 do 27, ale nie w pierwszej królewskiej rozdziale 22 wersetach od 1 do 40, gdzie przedstawia on Wielką Brytanię jako arystokrację z końca wieku XVIII i wieku XIX, jest typem Ameryki jako demokracji życzliwie interweniującej w europejskie sprawy w czasie wojny światowej, by uczynić świat bezpiecznym dla demokracji i doktryny Monroe. Czy wiesz, że w drugiej królewskiej rozdziale trzecim króle domu przedstawia konserwatywny świat pracy, król Moabu, państwa centralne, jego pierworodne, Niemcy, Elizeusz, drugorzędną klasę ludu ubożego, a zapowiedzenie przez niego zwycięstwa Izraela nad Moabem, przepowiadanie przez tę klasę zwycięstwa dla sprzymierzonych w czasie kontroli rządowej w roku 1918? Czy wiesz, że Jehoram z Judy przedstawia Amerykę reakcyjną, częściowo porzucającą politykę i działalność pokazane w Sprawiedliwym Masie i Jehoszafacie i w większym lub mniejszym stopniu wstępującą na drogi Europy, pokazaną przez dom Achaba, druga Królewska rozdział 8 werset 18? Czy wiesz, że mamy biblijną podstawę do traktowania Jehorama z Judy jako typu, ponieważ jego działania związane są z niektórymi czynnościami Eliasza, wymienionego w Biblii typu Kościoła, wiernego ludu Bożego, Objawienie rozdział 2 werset 20, Ewangelia Mateusza rozdział 11 werset 14, Druga Kronik rozdział 21 wersety od 12 do 15. Czy wiesz, że Ameryka reprezentowana przez Asę, poza rządem Izraela z czasów przed izraelską monarchią, jest typem najbardziej szlachetnego, najbardziej sprawiedliwego, najbardziej życzliwego i najbardziej wspaniałego rządu, jaki kiedykolwiek został ustanowiony wśród ludzi, rządu ludu, dla ludu i przez lud? Czy wiesz, że zasady wolności człowieka w zgodzie z prawem oraz równości człowieka przed prawem, wyznawane, bronione i praktykowane w Ameryce, uczyniły Amerykę jako antytypicznego Asę najdokładniejszym zbliżeniem się do boskiego ideału ludzkiego rządu, jaki kiedykolwiek został osiągnięty wśród ludzi, oprócz pochodzącego od Boga ideału rządu mojżeszowego w Izraelu? Czy wiesz, że dlatego, iż Ameryka była wierniejsza tym ideałom niż jakikolwiek inny współczesny naród, Bóg wziął ją pod swą szczególną opiekę wśród współczesnych narodów, tak jak uczynił to z Judą pod panowanie Masy, i że to tłumaczy udzielenie jej przez niego niezależności od Brytanii, uwolnienie jej przez niego od zniszczeń wojen napoleońskich oraz od rasowej i narodowej zazdrości Europy, jej rywalizacji, żalów, nienawiści, zemsty, podejrzeń, autokracji, imperializmu, i tym podobne, że tłumaczy bezpieczne wyprowadzenie jej przez niego jako narodu, całkowicie uwolnionego z ciężkich doświadczeń wojny domowej. Uczynienie jej przez niego światłem przewodnim dla narodów, ucieczką dla uciskanych, pomocą dla bezradnych oraz rogiem obfitości dla pracowitych oraz zaszczycenie jej przez niego główną centralą oraz głównym polem działalności dla największego religijnego dzieła, jakie kiedykolwiek zostało wykonane na tej ziemi od czasów Chrystusa, Izajasza rozdział 18 wersety od 1 do 7. Czy wiesz, że Ameryka jako prawdziwa demokracja, wierna swym zasadom, antytypiczny Jehoszafat, przystąpiła do wojny światowej, by pomóc sojusznikom, nie jako sojusznik, lecz jako partner, i to po to, by uczynić świat bezpiecznym dla demokracji, co, mówiąc językiem ludzi, uczyniła z czystymi rękami i niesamolubnymi motywami, które zachowała takimi mniej więcej do końca wojny, że to właśnie dzięki tym faktom zwycięstwo, wyrwane z kleszczy porażki, stało się udziałem sojuszników, którzy z powodu swej niegodziwości z pewnością zostaliby pokonani i całkowicie zignorowani przez Boga i jego posłańca, antytypicznego Elizeusza, gdyby nie łaska Boga dla Ameryki, antytypicznego Jehoszafata, Druga Królewska rozdział 3 wersety od 10 do 27. Czy wiesz, że pod względem niektórych swych działań politycznych Ameryka w ostatnich latach częściowo i w coraz większym stopniu porzuca praktykowanie tych zasad wolności człowieka zgodnie z prawem oraz równości człowieka przed prawem, a wraz z nimi porzuca wynikającą z tego politykę izolacji od spraw, polityki i ducha charakterystycznych dla Europy, od zasad i praktyk, jakie cechowały pierwsze 100 lat polityki amerykańskiej po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości oraz Konstytucji Ameryki, dwóch dokumentów, które z łatwością można uznać za najlepsze wśród wszystkich przejawów mądrości człowieka w sprawach sztuki rządzenia dla politycznego dobra? Czy wiesz, że Ameryka częściowo i w coraz większym stopniu odchodzi również od praktykowania, szczególnie w stosunku do Europy, tych zasad, które skłoniły ją do przystąpienia do wojny światowej, to jest by uczynić świat bezpiecznym dla demokracji oraz by utrzymywać kontakty z Europą z punktu widzenia pomocy i braku samolubstwa? Czy wiesz, że oczywiste jest, iż pewne przejawy obecnej polityki amerykańskiej, wbrew historycznemu amerykanizmowi, zostały zeuropeizowane, co widoczne jest w fakcie, że rzecznicy i przedstawiciele amerykańskiego rządu oficjalnie twierdzą, że w wyniku wojny Ameryka zyskała pewne prawa i interesy w niektórych europejskich kwestiach i że w związku z tym musi ona interweniować i interweniuje w niektóre europejskie sprawy, kiedykolwiek na te prawa i interesy wpływ mają europejska polityka, działania, konferencje, układy, komisje, i tym podobne, i tak dalej? Czy wiesz, że ten częściowo samolubny, niewłaściwy i nieamerykański kurs interweniowania w europejskie sprawy otrzymał silnego bodźca, gdy prezydent Wilson sformułował i orędował za swoimi 14 punktami, pomógł sformułować i orędował za Ligą Narodów, uczestniczył i aprobował umowy wpisywane do traktatów pokojowych oraz w pewien sposób zaangażował Amerykę w niektóre europejskie sprawy, że pomimo odrzucenia przez Amerykę tego, co dokładniej można nazwać wilsonizmem, nasz nowy rząd nie tylko nie zrezygnował z tego uczestnictwa, lecz otwarcie i skrycie uparcie twierdzi, że wymaga tego interes Ameryki? Czy wiesz, że takie działania i twierdzenia byłyby wystarczające, by Washington, Jefferson, Jackson i Lincoln przewrócili się w grobie, gdyby było to możliwe? Czy wiesz, że takie postępowanie oznacza porzucenie niektórych podobających się Bogu amerykańskich zasad, za propagowanie i praktykowanie których Ameryka na wiele sposobów w nagrodę otrzymywała od Boga wspaniałe błogosławieństwa? Czy wiesz, że takie postępowanie oznacza częściową aprobatę i akceptację przez Amerykę niektórych przejawów złej europejskiej polityki, za praktykowanie których niegodziwość Europy została pokazana w typie przez niegodziwe praktyki domu Ahaba? Czy wiesz, że Bogu podobałoby się, gdyby przy końcu wojny Ameryka zrezygnowała ze wszystkich roszczeń do szczególnych interesów i praw w niektórych europejskich sprawach, nawet łącznie z długiem Europy wobec nas, zamiast utracić swe stanowisko łaski u Boga i narażać na szwank swą zaszczytną historię i zasady przez sprzeniewierzanie się swym uznawanym przez Boga zasadom oraz przyswajanie sobie i w mniejszym lub większym stopniu praktykowanie przeklętej przez Boga polityki, działań i ducha Europy, właściwych dla antytypicznego domu Ahaba, jako zesłaną przez Boga częściową karę, z powodu której Europa znajduje się obecnie w swym ciężkim położeniu, oraz jako zesłaną przez Boga pełną karę, w wyniku której niebawem dosięgnie ją pełne zniszczenie w stanie, w jakim jest ona obecnie utworzona, co nastąpi w szybko zbliżającej się wielkiej rewolucji z proroctw. Pierwsza Królewska rozdział 21 wersety od 17 do 29, Druga Królewska od rozdziału 9 wersetu 22 do rozdziału 10 wersetu 11, Jeremiasza rozdział 25 wersety od 29 do 33, Objawienie rozdział 16 wersety od 18 do 20. Czy wiesz, że główne grzechy Europy, jako antytypicznego domu Ahaba, skupiają się na jej autokracji i są wynikiem jej autokracji, we współpracy z arystokracją i klerem, prześladowania przez nią świętych bożych oraz wykorzystywania i uciskania zwykłych ludzi, jej imperializmu oraz rywalizującego nacjonalizmu i zawierania sojuszy? Czy wiesz, że bardzo niefortunnie i niezgodnie z zasadami Deklaracji Niepodległości, Konstytucją Stanów Zjednoczonych oraz zaszczytną i podobającą się Bogu polityką naszej narodowej izolacji Ameryka w pewnych działaniach poszła śladem Europy pod tymi względami? Czy wiesz, że niektóre działania poprzedniej administracji były tak krańcowo autokratyczne, że ich całkowita antyamerykańskość stała się nie do zniesienia i zakończyła się całkowitym ich odrzuceniem w wyborach przez rekordową większość, jaka kiedykolwiek padła w narodowych wyborach, co dowodzi, że to nie Amerykanie jako tacy, lecz czołowi mężowie stanu Ameryki w wielu przypadkach są niewierni amerykanizmowi, który zyskał boską aprobatę objawioną wieloma sposobami? Czy wiesz, że niektóre działania obecnej administracji, na przykład zwalnianie pracowników rządu nienależących do partii republikańskiej dla dobra służby, przy poważnym lekceważeniu reguł służby cywilnej, również jest autokratyczne, a więc przypomina zwyczaje Europy, antytypicznego domu Wahaba? Czy wiesz, że w Ameryce mamy arystokrację, nie tę szlachecką, lecz arystokrację bogaczy, której członkowie postępują ze swoimi pracownikami mniej więcej tak, jak feudalni panowie postępowali ze swoimi wasalami, chłopami średniorolnymi, chłopami pańszczyźnianymi, i tym podobne? Czy wiesz, że tak jak europejska autokracja popierała arystokrację przeciwko zwykłym ludziom, tak nasz rząd często sprzyja swej arystokracji bogaczy przeciwko zwykłym ludziom, co można zauważyć na podstawie niektórych kontraktów wojennych i decyzji sądowych, na przykład odnośnie praw regulujących pracę dzieci, praw na temat minimalnej płacy i maksymalnych godzin pracy dla kobiet, spraw związkowych, nakazów sądowych, a także niektórych decyzji Międzystanowego Sądu Handlowego i Komisji Pracowniczej, interwencji sądów w spory między kapitałem a światem pracy, niekiedy kończących się nakazami sądowymi przeciwko światu pracy, w wyniku czego zostaje on stroną przegraną, w niektórych przypadkach faworyzowania branż w taryfach opłat, nadmierne wspieranie zagranicznych przedsięwzięć inwestycyjnych Amerykanów, takich jak korporacje naftowe i górnicze, flaga idzie za ropą, i tym podobne, w większości przypadków ustępowanie potrzebom zwykłych ludzi dopiero pod przymusem, gdy potrzeby te stoją w konflikcie z branżami, i tym podobne, i tak dalej. I że w tych sprawach nasz rząd praktykuje ducha polityki autokracji w stosunku do arystokracji i z niekorzyścią dla zwykłych ludzi? Czy wiesz, że nasz rząd częściowo ulega denuncjacjom części kleru, przeciwko którego działaniom usprawiedliwiającym wojnę protestowali niektórzy objektorzy z powodu swych przekonań religijnych, ponieważ działania takie wypaczają nauki i ducha Chrystusa, że pomimo takich nauk kleru, korzystając z przyznanego im legalnie prawa, odmawiali oni służby w postaci walki. Że także w wyniku częściowego poddawania się przez nasz rząd swym własnym rzekomym potrzebom wojskowym poprzez swych przedstawicieli wojskowych w rzeczywistości, choć niezgodnie z prawem, uciekał się on do różnych form tortur, w niektórych przypadkach kończących się śmiercią, by wymusić udział w wojnie w służbie walczącej przez tych chrześcijan, których przekonania zgodnie z ich sumieniem nie pozwalały na coś takiego, co można zauważyć w sposobie traktowania różnych baptystów, mennonitów, adwentystów, badaczy Biblii, i tym podobne, w wyniku czego nasz rząd częściowo naśladował postępowanie Europy w poddawaniu się sekciarskiemu wpływowi torturowania ludzi mających inne poglądy? Czy wiesz, że Kościół katolicki zdobył takie wpływy w świeckich sprawach Ameryki, iż często może uzyskiwać sądowe, ustawodawcze i administracyjne poparcie przeciwko tym, którzy go atakują, co można zauważyć, po pierwsze, na podstawie faktu, że niedawno uzyskał on wyrok skazujący na więzienie dla David Gordona z San Francisco, redaktora naczelnego Krzyżowca, gazety opowiadającej się za amerykanizmem, w przeciwieństwie do europeizmu w państwie, arystokracji i klerze, na podstawie oskarżenia o pomówienie karalne, nie za rzekome pomówienie jednostki, lecz za rzekome pomówienie tajnego zakonu katolickiego, ponieważ zacytował on z raportu dla kongresu i opublikował z dezaprobatą rzekomą przysięgę rycerzy Kolumba, rzymskokatolickiego tajnego zakonu. Po drugie, na podstawie faktu, że sądy w różnych częściach kraju prowadzą sprawy o pomówienia karalne za identyczne rzekome oszczerstwa. Po trzecie, na podstawie faktu, że urzędnicy administracyjni, ustawodawczy i sądowniczy udzielają częściowego poparcia Gazecie Rzymu i innej propagandzie przeciwko KKK oraz pozostałym wysiłkom Rzymu zmierzającym do obalenia KKK, ponieważ Rzym obawia się, iż jest on mu przeciwny, co można dostrzec w tym, co robią i co zrobili urzędnicy narodowi, stanowi i samorządowi w Luizjanie, Kansas, Teksasie, Ohio, Indianie, Illinois, Nowym Jorku i tym podobne, przeciwko KKK, przy częściowym poparciu administracji narodowej przynajmniej w jednym z tych przypadków. Po czwarte, na podstawie faktu do czego dąży się, częściowo z inspiracji Rzymu, w przypadku senatora elekta Mayfielda z Teksasu. Po piąte, na podstawie faktu, że katolicy oblegający i w niektórych przypadkach raniący, a w kilku przypadkach nawet zabijający antykatolickich wykładowców w Ameryce unikają kar ze strony prawa dzięki mniejszemu lub większemu katolickiemu wpływowi na urzędników państwowych, oraz, po szóste, na podstawie faktu, że urzędnicy państwowi nie tylko nic nie robią przeciwko niedemokratycznym i nieamerykańskim agitacjom katolicyzmu, działalności politycznej i zakonom, gdy proszeni są przez amerykańskich patriotów o podjęcie działań, lecz często wychodzą z siebie, by schlebiać Kościołowi rzymskokatolickiemu, oddawać mu honory i wspierać jego interesy. Że nie było i nie ma gorszego systemu zwodzenia, oszukiwania, błędu i zła, rzucającego swój zgubny cień na rodzinę ludzką? Czy wiesz, że takie postępowanie dowodzi, że między państwem i Kościołem w Ameryce panuje niedozwolone praktyczne porozumienie, quasi-sojusz, który w duchu jest pokrewny związkowi państwa i Kościoła w Europie? Co jest jednym z grzechów Europy jako antytypicznego domu Achaba, pokazanego w zabronionym przez Boga małżeństwie Achaba i Izabel, pierwsza królewska rozdział 16 werset 31? Czy wiesz, że takie faworyzowanie Kościoła rzymskokatolickiego przez urzędników sądowniczych, administracyjnych i ustawodawczych, umożliwiających mu, częściowo przez przyzwolenie, a częściowo przez pomoc agencji rządowych, zwalczanie antykatolickiej działalności jego przeciwników przy pomocy prawa, wyroków sądowych i aktów administracyjnych, zmusza niektórych urzędników sądowniczych, administracyjnych i ustawodawczych oraz niektórych prywatnych Amerykanów, wykonujących i stosujących takie prawa oraz egzekwujących takie wyroki, do wspierania praktycznego porozumienia między Kościołem i państwem, które w Biblii symbolicznie nazywane jest cudzołóstwem, niedozwoloną współpracą państwa i Kościoła. Objawienie rozdział 2 wersety od 20 do 23, rozdział 17 wersety od 2 do 4 i 5, rozdział 18 wersety 3 i 9, rozdział 19 werset 2. Czy wiesz, że Kościół rzymskokatolicki znajduje się pod szczególnym przekleństwem Boga? Objawienie rozdział 2 wersety od 20 do 23, porównaj z pierwszą królewską rozdziałem 21 wersetem 23, drugą królewską rozdziałem 9 wersetami od 30 do 37, objawieniem rozdziałem 18 wersetami od 3 do 24, oraz rozdziałem 19 wersetami 2 i 3, które niebawem wypełni się w jego całkowitym zniszczeniu, że wszyscy, którzy go popierają i propagują przeciwko przeciwnikom jego szczególnych zasad i praktyk, ściągają na siebie winę przed Panem, która musi sprowadzić karę. Objawienie rozdział 2 wersety od 20 do 23. Czy wiesz, że to oznacza, iż Pan poprzez karanie szczególnie rozliczy się z tymi przedstawicielami administracji, sądownictwa i ustawodawstwa, którzy oficjalnie popierają Kościół przeciwko tym, którzy sprzeciwiają się jego szczególnym zasadom i praktykom? Czy wiesz, że Ameryka przez swą współpracę z sojusznikami po wojnie aż do obecnego czasu, 1923 rok, a przeciwko państwom centralnym, na przykład niektóre z jej zastrzeżeń w jej traktacie pokojowym z Niemcami, jej współpraca w różnych komisjach ustanawianych przez europejskie traktaty oraz w konferencjach w celu regulowania europejskich spraw przeciwko państwom centralnym, jej praktyczne, jeśli nie werbalne, uznawanie europejskich warunków pokojowych, przez jej pełne poparcie dla sojuszników w ich samolubnych, irytujących, okrutnych i niemożliwych roszczeniach traktatowych, przeciwko państwom centralnym, popiera europejski imperializm, rywalizujący nacjonalizm oraz zawieranie sojuszy i w ten sposób jest winna tych form zła na tyle, na ile aktywnie lub biernie je popiera? Czy wiesz, że takie postępowanie jest niezgodne z duchem Ameryki? Czy wiesz, że w wyniku proponowania przez prezydenta Wilsona i ogół Amerykanów, jako lekarstwa Ameryki dla sytuacji w Europie, teorii 14 punktów, niezgodnej z europejskimi teoriami na temat rządzenia oraz politycznym rozwojem narodów każdej grupy językowej europejskich sojuszników, angielskiej, francuskiej, słowiańskiej, włoskiej, hiszpańskiej i greckiej, w sumie 6 językowych grup, oraz w wyniku narzucania Europie przez Amerykę, niemal wbrew przekonaniom Europy, Ligi Narodów, jako rzekomego rozwinięcia 14 punktów, Ameryka zdradziła i skazała tych 6 językowych grup rządów na śmierć, której te obecnie podlegają, że porzucając w ten sposób swe własne zasady i narzucając na niechętną Europę obce zasady, z ich destrukcyjnymi konsekwencjami dla Europy, która zgodziła się na nie tylko w nadziei uzyskania materialnej pomocy Ameryki. Nasz kraj niestety wyszedł z tak stworzonej sytuacji jako mniej sprawiedliwy z powodu swego udziału w tworzeniu tej sytuacji niż 6 językowych grup ludzi stanowiących europejskich sojuszników. Czy wiesz, że niewłaściwym było, by amerykańscy urzędnicy lub ich przedstawiciele próbowali kształtować europejskie rządy zgodnie z naszą teorią rządu, między innymi dlatego, że wszystkie narody nie mogą z korzyścią dla siebie być kształtowane według tego samego politycznego wzoru, ponieważ nie posiadają tych samych standardów umysłowych ani moralnych osiągnięć i procedur, że Bóg w swej opatrzności zaplanował, by każdy naród posiadał taki rodzaj rządu, jak i jego ideały, działające w harmonii z jego otoczeniem i potrzebami, ustanowią i będą utrzymywać, że przewidział bardzo nieliczne czyste demokracje, ponieważ bardzo niewiele narodów moralnie i intelektualnie może sprostać standardom myślenia i działania, jakich wymaga czysta demokracja. Rzymian rozdział 13 wersety od 1 do 7. Czy wiesz, że porzucenie przez Amerykę jej polityki izolacji od europejskich powiązań oraz polityki niesamolubnej pomocy dla Europy w obronie demokracji, przy pozostawaniu wierną tradycyjnej amerykańskiej polityce, jej interweniowanie poprzez swych przedstawicieli i tym podobne w sprawy europejskie oraz naśladowanie przez nią Europy w pewnych konsekwencjach politycznych, w których obecne są niektóre zarysy europejskiej autokracji, arystokracji, kleru, prześladowanie objektorów, wykorzystywanie zwykłych ludzi z ochroną interesów arystokracji i kleru, współpraca kościoła i państwa, imperializm, rywalizujący nacjonalizm i zawieranie sojuszy są nie tylko przestępstwami przeciwko czystemu amerykanizmowi, lecz także przeciwko samemu Bogu, ponieważ naruszają one różne zastosowania złotej reguły. Czy wiesz, że uważając, iż narody oraz poszczególne jednostki są odpowiedzialne za swe postępowanie, Bóg musi ukarać nasze narodowe odejście od pewnych zarysów polityki, jakie przyjęliśmy i jakie On aprobował i błogosławił dla nas w trakcie ich przestrzegania, tak jak opisaliśmy to powyżej. Że musi On ukarać praktykowanie przez nasz naród pewnych zarysów europejskiej polityki i czynów, które Bóg przedstawił w Biblii w nagannym postępowaniu domu Achaba. Czy wiesz, że zwyczajowym sposobem karania przez Boga jest udaremnienie samego zła, a także zniweczenie rzeczy, do których pozyskania dążyło się przez to zło, oraz sprawienie, by rzeczy te przyniosły stratę czyniącemu zło? Czy wiesz, że to oznacza, iż za praktykowanie, choć w bardziej łagodnych formach niż Europa, wyżej opisanej złej polityki Europy, antytypicznego domu Achaba, Ameryka nie zrealizuje tego, co starała się uzyskać przez to złe postępowanie, natomiast z tego powodu utraci prestiż, wpływy, rynki, zysk finansowy, przyjaźń Europy, niemal cały europejski dług wobec siebie, a co najcenniejsze ze wszystkiego, szczególną boską łaskę dla siebie? Czy wiesz, że to oznacza coś więcej, że europejskie zasady, jakie Ameryka choćby częściowo uczyniła swymi własnymi na samolubnej podstawie, zostaną odrzucone? Czy wiesz, że oznacza to także, że każdy amerykański ruch i plan utożsamiany z taką nieamerykańską polityką i ją popierający spełznie na niczym? Czy wiesz, że oznacza to również, że każda teoria i zasada, jaką Ameryka przyjęła, kierując się tymi nieamerykańskimi zasadami, zostanie odrzucona? Czy wiesz, że w tych stratach wszyscy, którzy propagowali wkroczenie Ameryki na drogę reakcjonizmu, jako że te europejskie zasady z pewnością uczyniły Amerykę reakcyjną, doznają strat w wyniku spustoszenia, jakiego ich postępowanie już dokonało i jeszcze dokona? Czy wiesz, że przeciwnicy reakcjonizmu będą prowadzić przeciwko niemu nieugiętą i nieustanną wojnę i że, wychodząc zwycięsko z tego boju, pozbawią go wszystkiego, co on posiada, i całkowicie go skompromitują jako przeciwnego duchowi Ameryki i jako zło? Czy wiesz, że nieco później reakcyjną Amerykę ogarnie wewnętrzna choroba i że umrze ona jako taka? Wszyscy zwolennicy, plany i ruchy reakcjonizmu zachorują politycznie i wpędzą reakcyjną Amerykę w długotrwałą polityczną chorobę, w wyniku czego reakcyjna Ameryka, lecz nie sama Ameryka, umrze w wyniku opuszczenia jej przez wszystkie politycznie chore ruchy, plany i zwolenników reakcjonizmu? Czy wiesz, że w Ameryce nie będzie żalu z powodu śmierci reakcjonizmu i że jako polityka nie zostanie ona uhonorowana, tak jak została uhonorowana polityka czystego amerykanizmu? Czy wiesz, że Ameryka powinna posypać sobie głowę popiołem, opłakując te narodowe grzechy, i szybko je naprawić? Czy wiesz, że uczyni to każdy Amerykanin, całkowicie przesiąknięty amerykanizmem antytypicznego Asy i Jehoszafata? Sługo Boży, twa walka zakończona. Sługo Boży, twa praca wykonana. Czy odpoczynek ci da ta szara ziemia? Twe miejsce w ogrodach Edenu pięknego, z dala od naszego świata smutnego, wśród synów światłości, czekających innego narodzenia.